My tracimy motywację często wtedy, niektórzy mówią, że zawsze, kiedy sens jest mniejszy od cierpienia. Czyli jeżeli nie masz żadnego głębszego sensu swojej pracy i pojawia się cierpienie, to momentalnie to porzucasz. Jeżeli jest głęboki sens tego, że chcesz być sprawny dla swoich dzieci, że chcesz nieść pomoc innym ludziom, bo wiesz, że sport jest tym najlepszym, co dostali, ten sens jest mega głęboki, to nie ma takiego cierpienia.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Lead Mentality. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Zapraszam do rozmowy z Miłoszem Brzezińskim, czyli wybitnym psychologiem, ekspertem w zakresie efektywności osobistej i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, inspiratorem współpracującym z organizacjami na całym świecie, autorem licznych książek i artykułów, mentorem oraz członkiem Rady Ekspertów Think Tank. Ale Miłosz to przede wszystkim uosobienie witalności intelektualnej i unikatowy na skalę światową człowiek. Człowiek, który ma ogromną wiedzę, ale wiedzę, z której umie korzystać, zmuszając często do abstrakcyjnego i nietuzinkowego myślenia. A partnerem tego podcastu jest Soulflaps, czyli przekaźnik matki natury w postaci suplementów, który także nie zawiera żadnych składników syntetycznych. Więcej informacji znajdzie się na stronie i blogu na www.soulflaps.eu. Cześć Miłosz, witam Cię serdecznie.
Kłaniam się Cyprianie, kłaniam się Państwu.
Bardzo się cieszę w ogóle, że Cię widzę, bo planowałem tą rozmowę w ogóle już bardzo dawno temu, ale chciałem, żeby to też była taka wisienka na torcie, więc to naprawdę duży zaszczyt w ogóle, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu, no i że będziemy mogli porozmawiać.
To ja się w sumie dziwię i dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie. Mam nadzieję, że będę miał coś ciekawego do powiedzenia, bo nie jestem osobą, która się ze sportem kojarzy na co dzień.
Ale jak już rozmawialiśmy chwilę przed rozmową, Twoja córka jest na poziomie, bym powiedział, kadry reprezentacji Polski, więc myślę, że na pewno Twoje doświadczenie w ogóle jako też coacha, więc też pod takim kątem bardziej sportowym myślę, że też dużo wniesie do całej rozmowy i w ogóle miło chciałbym z Tobą porozmawiać o takich narzędziach, którymi możemy w ogóle zwiększyć swój potencjał, ale od tej strony mentalnej, w zakresie oczywiście sportu, ale myślę, że prawdy, którymi się posługujesz są, tak jak powiedziałem, jak najbardziej uniwersalne, więc kontekst sportu w tym podcaście będzie myślę, że takim dobrym odnośnikiem. I w ogóle jeśli już tak zaczęliśmy sobie od dzieci i od takich kształtowania naszych zachowań od początku naszego życia w ogóle i od okresu takiego formatywnego i tworzenia nas już od takich najmłodszych lat i takiego bym powiedział elite mentality, czyli takiej mentalności zaprogramowanej na sukces, zastanawiam się w ogóle Miłosz, czy możemy zaprogramować dziecko na sukces?
Ojciec Mozarta powiedziałby, że możemy. Dlatego, że ojciec Mozarta, tak jak i ojciec Paganiniego, ale ojciec Mozarta był w tym lepszy. Zaplanował, że jego syn będzie kompozytorem, zanim ten syn się urodził. W związku z tym on już słuchał muzyki wcześniej i grał wcześniej i miał wcześniej komponować, co prawda z ojcem, więc na pewno w jakimś sensie możemy na to wpłynąć. Kłopot polega na tym, że my do końca nie mamy nad tym kontroli. I jeżeli ktoś uważa, że dziecko można do czegoś przymusić, to najczęściej się pomyli. Znaczy możemy przymusić, żeby wstało i usiadło. Możemy mu też pogrozić karabinem i robić różne straszne rzeczy. I o ile krótkotrwały efekt takiego działania wygląda czasami imponująco i przychodzi nam do głowy, że w sumie przemoc to jest niezły pomysł, to tak samo w dorosłym życiu bycie bucem, czyli taką osobą, która w sumie bezinteresownie powoduje, że inni czują się jak kupy, też w krótkim terminie powoduje niezłe efekty. Ale ilekroć próbujemy pracować nad czyjąś konstrukcją mentalną i żeby te efekty trwały dłużej, to po pierwsze zaczynamy od wsparcia, czyli żeby brzmieć bardziej terapeutycznie, powiedziałbym, że szukamy zasobów i na tych zasobach budujemy. I to powinno być powielająca się narracja, która wspiera przechodzenie przez trudy, a nie tych trudów dostarcza w takim bezpośrednim stopniu mentalnym, bo rozwijanie się fizyczne i psychiczne jest trudne samo w sobie. To życie nam kłody pod nogi rzuca. Jak już powiedziano dawno temu, życie jest cierpieniem. I co prawda, my z jednej strony wiemy, że charakter kształtuje się przez to, że my przechodzimy przez trudne doświadczenia, ale ani trener, ani rodzic nie powinien być osobą, która celowo dostarcza takich trudnych doświadczeń, które jeszcze to dodatkowo utrudniają. Czyli ja na przykład, no moja córka jest aktualnie, jak rozmawiamy, 6-krotną mistrzynią Polski, jest w jednej z kategorii w swoim sporcie druga na świecie. I gdyby na przykład była mistrzynią pływania, to ja bym jej nie wrzucał w worku na środku jeziora i powiedział, kiedyś mi podziękujesz za to. Tylko ja szukam takich sposobów, między innymi na przykład wprowadzania codziennej takiej narracji, żeby ona się, moja córka się skupiała na tym, co ona robi. Czyli jeżeli ćwiczy, żeby nie bujać się, bo ja też nie mam jakichś specjalnych tendencji do bujania się, mam nadzieję, w oderwaniu od ziemi. To żeby, jeżeli ona idzie na trening i się zmęczy, to jest za mało. Jeżeli idzie na trening i się zmęczy bardzo, to też jest za mało. W sumie w ogóle to już jest nieźle i tak, bo jakby jak idzie na trening i się nie zmęczy, to mogła zostać w domu. Tak, taka mniej więcej jest zasada. Jak się zmęczy, to nie jest jeszcze to. Trzeba wiedzieć, nad czym my pracujemy. I to musi być bardzo konkretny plan. Po pierwsze, musimy wiedzieć, które grupy mięśni są istotne, albo czy ogólnie nasz organizm gdzieś ma swoją piętę achillesową, która obciąża całą resztę. I najlepiej było, gdyby ktoś to obserwował i zaplanował, czyli był to trener. Czyli ja się muszę zmęczyć i to zmęczyć się bardzo konkretnie. Nawet Arnold Schwarzenegger kiedyś powiedział, że on mentalnie jest w tym mięśniu, w którym ćwiczy. Tak? Co pewnie dla osób, które to ćwiczą, nie. Czyli cały czas jest skoncentrowany nad tym, co ma zrobić. Co na przykład w crossficie jest wyjątkowo istotne, bo to musisz pilnować, żeby to robić poprawnie, a nie żeby w ogóle. Więc dla sportu, który jest bardzo rywalizacyjny i będzie widać, czy podnosisz swoje osiągnięcia, czy nie, czy poprawiasz swoje osiągnięcia, czy nie, takie chomicze kółko jest niedopuszczalne. Czyli kręcisz tym kółkiem, kręcisz, wyjdziesz taki upierdzielony i powiesz tak, no, namęczyłem się, to musi być coś warte. Otóż niestety często nie jest. Samo męczenie się jest nieistotne. I w pracy jest dokładnie to samo. Przecież ludzie pracują, dlatego pracują, mówią, że się namęczyli, więc to musi być coś warte. A my już z daleka widzimy, że niestety wszystko jest do poprawki. Mało tego, bo praca i sport są otoczeniami rywalizacyjnymi. One są pod tym względem bardzo podobne, w sumie takie same. Czasami jest też tak, że coś ludziom wychodzi dobrze, na przykład zrobili coś świetnie, prezentacje, albo mają dobre osiągnięcia w sporcie, nawet bardzo dobre, ale my wiemy, że to nie jest ich poziom, że oni mogą lepiej. Więc to jest jeszcze podwójnie trudne. I niebezpieczeństwo polega na tym, że taka osoba, która zaczyna z wysokiego pułapu albo łatwo chodzi do wysokiego pułapu i w pracy, i w domu, i w sporcie, szybko się nudzi. Bo my musimy być nieznudzeni tym, co robimy. Czyli jakby powiedział ładnie Alain de Botton, w rozwoju osobistym, a rozwój fizyczny, psychofizyczny, zawodowy się do tego również, w tym również zawiera, my musimy pilnować, żeby guma była napięta. Czyli jak mnie jest za łatwo, to coś robię źle. I mogę sobie
Czyli żeby cały czas przekraczać te granice i iść do przodu.
Tak, nie zawsze dużo. Chociaż my wiemy, że jeżeli ktoś uprawia sport wyczynowo, to umówmy się, on ze zdrowiem ma niewiele wspólnego. Bo sport wyczynowy w sumie polega na tym, że cały czas sobie psujesz organizm i on się próbuje zaleczyć, tyle że on się próbuje zaleczyć lepiej niż poprzednio. No i tak w kółko, aż w końcu nie daje rady się zaleczać i wtedy kadra narodowa ci mówi do widzenia albo nie możesz już na przykład wydolić z 17-latkami. Tak? Tak to się kończy. Więc my raczej ze swoim organizmem pracujemy niż z cudzymi, żeby to zobaczyć, ale rzeczywiście jest tak, że my musimy tego szukać. I do tego jest trener. Bo trener, mając doświadczenie, mając programy, widzi, kiedy jest to granica naszych możliwości, ale tylko taka mentalna, a kiedy my powinniśmy zrobić sobie przerwę. I na przykład jak współpracuję się z trenerami zawodników na bardzo wysokim poziomie i zadaję im się pytanie, co ty robisz, żeby twoi zawodnicy więcej ćwiczyli? On mówi, ja muszę tylko mówić moim zawodnikom, żeby oni mniej ćwiczyli, bo oni chcą ćwiczyć cały czas. Ja im mówię, zrób 20 planków albo zrób tam, nie wiem, wejdź na 2 piętra z workiem na plecach. Oni mówią, wejdę 4, będzie lepiej. No to tak ja bym powiedział, mam 2 apapy, bo mi głowa boli, wezmę 12, to mi 6 razy bardziej pomoże. To już powyżej pewnego poziomu mu nie możemy tego eksploatować. I każdy zawodnik pracuje w takich interwałach zrywania mięśni i regeneracji, jakbyśmy mieli być bardzo dosadni. Tak? I każdy ma te same 24 godziny, czy to jest Adam Małysz, czy Justyna Kowalczyk, czy Kamil Stoch. I oni te 24 godziny mają podzielone w trakcie akcji treningowej na te cykle zrywania i regeneracji. Ale gdyby pracować, jeżeli dochodzimy do pewnego poziomu, to już się trzeba ograniczać, a nie zachęcać. Bo ty już chcesz ćwiczyć cały czas. Bo sport jest jednak uzależniający. No ja będąc na pierwszym roku studiów robiłem taką ankietę. Trzeba było zrobić taką małą pracę, w której patrzyliśmy, czy ludzie uzależnieni od papierosów są silnie uzależnieni, czy ludzie, którzy uprawiają sport. I ci od papierosów naprawdę lżej do swojego nałogu podchodzili. Ludzie, którzy trenują, czasami nie znajdują umiaru, to piłują bez końca, tak? I to powoduje, że to nie jest dobry pomysł. To jest fajnie, że mamy motywację, bo ona nas chroni przed wieloma różnymi rzeczami. Dla zawodnika idealna sprawa, bo to bardzo chroni przed stresem, to, że on w ogóle lubi uprawiać sport, który przed takim szkodliwym jego działaniem, bo wiadomo, że jakieś napięcie musi być. Natomiast trener jest czasami właśnie potrzebny do tego, żeby ktoś już nie ćwiczył.
Okej, czyli mówisz o odpowiednim trenerze, o tej też wewnętrznej motywacji, o wsparciu. Zastanawiam się też właśnie nad rolą, jaką mają rodzice w tym sukcesie akurat. Też to pytanie, bo są rodzice, którzy no wiesz, bezgranicznie poświęcają się swoim dzieciom. Świetnym przykładem jest myślę, że fenomen rosyjskich tenisistek. Tam rodzice wiesz, sprzedają swoje domy, swój majątek, kładą wszystko na jedną kartę, by wyrwać się z takiej biedy. Poświęcają wiesz, swój czas, wszystkie swoje pieniądze przeznaczają na te treningi, wyjeżdżają za granicę do zachodnich szkół i to są też autentyczne wyznania rodziców słynnych tenisistek, jak Marii Szarapowej, czy nawet z naszego podwórka Agnieszki Radwańskiej, które otwarcie mówią, że bez swoich rodziców, a tak naprawdę bez ich takiej, bym powiedział, despotycznej mentalności, determinacji niewiele by osiągnęły, ale z drugiej strony też ceną, jaką osiągają ci sportowcy za ten sukces jest wysoka. Są na szczycie, ale często burzy to relacje z tymi rodzicami. Więc zastanawiamy się, czy można wychować takiego mistrza, bo ja też rozróżniam ludzi, sportowców na przeciętnym poziomie dobrych od tych właśnie najlepszych. Więc czy jak można wychować mistrza bardziej świadomą drogą? Może też na twoim przykładzie. Córka jest bardzo dobrą sportsmenką na arenie takiej, bym powiedział, międzynarodowej, gra w reprezentacji Polski, więc jakby osiągnęła w pewien sposób mistrzowski poziom. Więc zastanawiam się, czy jest taka bardziej świadoma droga, czy to za każdym razem musi iść w taką skrajność?
Nie musi, wiesz. Każdy podchodzi do tego trochę jak umie. Może mnie jest trochę łatwiej, bo siłą rzeczy wiem więcej na ten temat. Ale przecież Andrea Agassi w swojej biografii, on ją zaczął od tego, że tenis to jest najgorsze, co go w życiu spotkało. A nadal opowiada o tym, że jak wstaje rano, najpierw spada z łóżka, żeby sobie wyrolować kręgosłup, bo normalnie to przecież nie daje rady. No umówmy się, jeżeli ktoś uprawia sport wyczynowy na wysokim poziomie, to nie ma wiele wspólnego ze zdrowiem, tak jak powiedzieliśmy, bo ten sport po prostu zajeżdża. No i też jest pytanie, które rodzic stawia swojemu dziecku, bo nie każdy będzie Radwańską i również tata siostry Radwańskiej opowiadał, ile to kosztuje. On wtedy wyliczył, żeby wyjść z poziomu polskiego, to chyba potrzeba 130 tysięcy w tenisie rocznie. Robert Kubica...
Rocznie, pamiętam, robi się sporo
rocznie. Jeżdżenie na zawody takie międzynarodowe, to wszyscy wiedzą, co jeżdżą, jest kosztowna i w ogóle nieintratna impreza. Tam w ogóle jedziesz, siedzisz w jednym miejscu, płacisz masę hajsu za aklimatyzację i zaraz wracasz prawie, no bo musisz iść do pracy, czy tam...
A zarabia pierwszą trójkę.
Dokładnie. I tak wiadomo, że będzie z Kenii, jeśli chodzi o maraton i to w ogóle z dwóch wiosek, bo oni mają po prostu chude nogi, długie i noszą pół kilo mniej na tym wahadle, jak bujają nogami. Więc to musi być więcej niż pasja, a nie wszyscy tenisiści zarabiają, tak jak powiedziałeś. Ta piramida jest strasznie płaska. Na liczbę dzieci, która zaczyna grać w tenisa, a do tych, które dostają sponsorów, ten hajs jest spory, nie oszukujmy się, ale to jest co w ogóle tam się prawie nic nie dzieje. Robertowi Kubicy też cała rodzina sponsorowała to wszystko. To jest ciągle jakieś, wiesz, Bartek Marszałek, taki nasz sportowiec, który jest.
Z Formuły 1, ale na wodzie znam też.
Na wodzie, dokładnie. To przecież to jest człowiek, tam ludzie mają swoje stajnie w Dubaju po 5 silników, a on ma jeden, który zmontował sam i przewiózł w bagażu podręcznym, więc to jest masa pracy, którą my też musimy włożyć sami. I można całe życie na to nakręcić, jeżeli ktoś to lubi. Odpowiedź na to, czy to można zrobić poprawnie. Wiesz co, ja przyjąłem takie założenie, nie moje, tylko je przyjąłem od kogoś, że sport jest wartością utylitarną, czyli zdrowie jest wartością utylitarną. Czyli ja je uprawiam po to, żeby móc coś zrobić, a nie cel sam w sobie. Myślę, że dobrym przykładem, choć nieco abstrakcyjnym, ale dla osób, które się nie interesują sportem, jest teraz polityka. Polityka też jest utylitarne, on się robi, żeby móc coś zrobić. Czyli politykę uprawiamy, żeby na przykład w rodzinie miał wygodniej, nie? Albo w życiu normalnym mógł porządnie sobie żyć. A tymczasem u nas polityka często się stała celem sama w sobie. I ze sportem to samo. I czasami się mówi, że żeby lepiej uprawiać politykę, powinniśmy jej mniej uprawiać. Czyli na przykład nie czytać na sedesie wiadomości politycznych, bo to naprawdę już nic nie zmieni. Że my cały czas się szprycujemy wiadomościami, że ja codziennie wiem, co kto powiedział. Nie muszę codziennie wiedzieć i mieć zdania na ten temat. Gdybym ja na sedesie chodził z ciężarkami cały czas, przed snem robił ciężarki, ketle nosił jak, nie wiem, jak idę gdzieś tam do wanny i tak dalej, no to bym ktoś powiedział, że jestem ułomny, no mentalnie, no bo normalni ludzie tak nie robią, więc na wszystko jest swoje miejsce. I dlatego my raczej z córką przyjęliśmy taką metodę pracy, żeby jej zwracać uwagę na to, co ona myśli, co robi, czy ona lubi to, co robi. W sumie, wiesz, rola rodzica, podejrzewam, że tak jak i trenera, w 90% polega na powtarzaniu ciągle tego samego. Tak więc my mówimy, człowiek jest mistrzem w tym, co codziennie trenuje. Zastanów się, co trenujesz. To musi ci lepiej wychodzić. Zobacz, tamto nie lubię. Zobacz, ja nie mogę tego zrobić, nigdy się tego nie nauczę i tak dalej. Nauczysz się, mało tego, uznasz, że to było nic nie warte i znowu sobie postawisz poprzeczkę wyżej. Tak będzie. I jak zaczynaliśmy, to było to takie mówienie abstrakcyjne. Wiesz, jak się mówi do dzieci, one udają, że słuchają, a to po nich spływa. A teraz, to już jest parę lat później i parę wyjazdów później, widzimy, że ona sama to powtarza. Mówi tak, ja jak jadą inni, to ja nie patrzę, bo ja chcę pojechać swoje. Jak pojadę to, co przygotowałam, to jest mój sukces na zawodach. Przygotowałam się i zrobiłam to, do czego byłam przygotowana. A jeżeli inni pojadą lepiej, no to super. Może mają lepszy organizm, może mają lepszy genotyp, jak Michael Phelps są, tak, są mutantami jeszcze po Ritalinie, więc w ogóle wszystko im wolno w tym sporcie. Ale ja mam zrobić to, co ja mogę zrobić w tym momencie. I takie podejście sportowe, nie denerwowanie się, że komuś lepiej pójdzie, bo wiesz, w zawodach jest tak, na przykład moja córka jeździ między kubeczkami na rolkach. I w tym sporcie jest tak, że jadą zawodnicy po kolei. I jadą od najgorszego do najlepszego w jednej z dyscyplin, która tam jest. I ty wiesz, widzisz, że jesteś, że czterech zawodników jest przed tobą. Trochę jak w skokach narciarskich to czasami wygląda. Ale ty nie wiesz, jak ci lepsi pojadą. A może oni wcale nie pojadą. I ty pojedziesz byle jak, myśląc, że nie masz szansy na podium, a oni we trzej się potkną. I więc myślisz, kurna, mogłem pojechać swoje. Dlatego w pewnym sensie patrzenie na innych zawodników, trzeba się tego mentalnie oduczyć. Ty na nich patrzysz, bo sport jest rywalizacyjny, więc ty musisz wiedzieć, gdzie oni są. Ale z drugiej strony nie przejmujesz się nimi za bardzo. Raczej robisz to, co było zrobione. To jest sukces na zawodach, tak?
Okej, czyli mówisz tak naprawdę o tym wsparciu, o tej codziennej konsekwencji, którą staramy się komunikować naszym dzieciom, ale zastanawiam się, jak mądrze wspierać te dzieci. Jakbyś miał dać kilka takich konkretnych wskazówek, powiedzmy, i ja też jestem ojcem dwóch chłopaków i tak naprawdę moje zachęcenia dziecka do uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny kończą się na tym, może dziecko też ma, starszy syn ma 5 lat, więc to też nie jest do końca rozwinięty mózg, więc im bardziej ja chcę zaangażować go w jakiś sport i wzbudzić w nim taką konsekwencję, tym bardziej on się ode mnie oddala i tym bardziej on łapie dystans do tego i przestaje to robić. Więc im mniej ja chcę, tym on bardziej. Więc jakby to jest tak, że przeciągamy tą linę. No i zastanawiam się, jak możemy też wspierać je w taki świadomy sposób.
Ta reguła reaktancji jest bardzo silna i my, zwłaszcza jako rodzice, ale też jako trenerzy, jako menedżerowie, musimy na nią uważać, żeby nie przeholować. Dlatego, że jak ci ktoś coś powie, że musisz to robić, to oprócz myśli, że to może być dobry pomysł, jest o wiele silniejsza taka, że akurat tego to właśnie ja nie chcę. I dzieci, im się robią większe, tym ta reguła robi się silniejsza. Jest taki moment, kiedy stają się nastolatkami i w ogóle ciężko ustalić, co u nich się w głowie dzieje, bo tam są takie eksplozje różnych przemyśleń dotyczących świata. Można to jakoś tam uporządkować za pomocą melisy lub spania dłuższego. Natomiast rzeczywiście tak, po pierwsze z małymi dziećmi trudno, bo my nigdy nie wiemy, jakie to dziecko będzie miało temperament. Jeżeli my byśmy chcieli uprawiać sport, a dziecko nie za bardzo ma temperament do uprawiania sportu, no to możesz takie dziecko zaorać i tak nic z tego nie będzie. My czasami mówimy, że to genotyp ładuje pistolet, ale otoczenie pociąga za spust. Więc jeśli ty będziesz sportowcem, ktoś, kto, nie wiem, twoja partnerka jest sportowcem, wujek jest sportowcem, a trafi ci ciocia, która czyta książki, to się może okazać, że ta ciocia w ogóle... I koniec, i pozamiatane. Tak, ja na przykład większość mojego czasu spędzam na czytanie książek i muszę powiedzieć, że pogodziłem się z tym, że moja córka nie bardzo, jeśli będzie chodziło o książki. W ogóle litery nie przedstawiają dla niej jakiejś głębokiej wartości merytorycznej. Ona musi się ruszać, żeby myśleć, więc jak ona się uczy, to się wierci, stoi, chodzi, wisi do góry nogami. To jest dla mnie okej, co prawda jest to dla mnie irytujące, ale to też jest jakaś dla mnie mentalna praca, żeby widzieć, że niektórzy tak muszą. I widzisz, z jednej strony ja jej nie namawiałem, a to się zadziało. Więc czasami po prostu dzieci idą w jakąś tam swoją stronę i wtedy będą lepiej funkcjonowały. Niemniej oczywiście nasz organizm jest zbudowany do tego, że funkcjonuje lepiej jak się rusza, niż jak się w ogóle nie rusza. W związku z tym my też pilnujemy, żeby te dzieci trochę tego ruchu miały. I wtedy też z takimi małymi dziećmi jest relatywnie prosto, ale bez przesady. One i tak nie mają szacunku dla własnej energii, więc będą biegały w kółko. Małe dzieci i średnie dzieci najczęściej przekonują inne dzieci, które coś robią. robią, a nie tata. Tata czy mama mogą robić różne rzeczy, ale jak tata umie pływać i mówi, zobacz, ja umiem, to dla tak małego dziecka jest takie, no ty umiesz, bo ty jesteś dorosłym. To jest chyba oczywiste. W majtki też nie sikasz, nie? To jest jakby, są proste historie. Do pracy chodzisz i tak dalej. A potem stawia się kogoś, kto na przykład 6 lat ma albo 7 i umie pływać i to jest zupełnie inna historia. I widzę po dzieciach, z którymi my pracujemy, że to w pewnym sensie otoczenie społeczne bardziej je zachęca, że one widzą, że te tyle dzieci jest dookoła, które coś tam robią, że to musi być coś fajnego. I te dzieci są sympatyczne. Wszyscy się tym interesują. Tak na przykład u nas piłka nożna jest sportem pierwszego wyboru, najczęściej dla dzieci. Czyli widzimy, że wszyscy się tą piłką nożną interesują, to pewnie musi być coś wartościowego i dlatego najłatwiej dzieci do tej piłki zachęcić. Natomiast dzieci muszą sobie poszukać tego swojego elementu. I akurat znowu mam na blisko przykład tym razem. Przykład mojej córki to nie jest pierwszy sport, który ona wybrała. Ona wręcz była ostatnim dzieckiem, które jeszcze nie umiało jeździć na rolkach, jak już wszystkie dzieci jeździły u niej na podwórku. I trenowała tenisa. Któregoś dnia rano wstał, powiedziała, że już nie będzie więcej grała. Potem jeździła na koniach, też powiedziała, że nie będzie jeździła. Potem jeszcze robiła parę rzeczy, a potem pojechała na obóz rolek agresywnych, wiesz, na rampach, tak i tak dalej. Wróciła, powiedziała, że to jest najgorsza rzecz, jaką mogą ludzie w ogóle w życiu robić i że rolki ją w ogóle nie interesują i że o co my im próbujemy wmówić, że trochę się umie poruszać, ale także sprzedajmy te rolki i będzie spokój. I poszła na Stadion Narodowy i zupełnie przypadkiem zobaczyła dziewczyny, które jeżdżą między kubeczkami i coś, jak to się ładnie mówi, pykło. I nikt nie wie, jak to się stało. I po prostu wsiąkła tak, że zaczęła jeździć 7-8 godzin dziennie. I to na Stadionie Narodowym było 5 stopni, więc ja siedziałem, pisałem książki tam w samochodzie, a ona jeździła i nie można jej było wypracować. Przywoziłem jej tam obiad, ona w tych rolkach jadła ten obiad i jeździła dalej. Więc czasami jest coś takiego, że się odpali, ale my nie wiemy kiedy. Natomiast my chcieliśmy jej pokazywać różne rzeczy. Zasadniczo się zakłada, że do 12 roku życia dziecko nie do końca wie, co się będzie z nim działo. I powinno mieć świadomość, wchodząc w 12 rok życia, że jest dużo różnych sportów, które może uprawiać. W ogóle dla dzieci małych, jeśli one się nie zadeklarują sportowo jakoś specjalnie, to jest lepiej. Nawet kiedyś był taki problem, że dzieci ze wsi były lepsze, pamiętam to koszykarze deklarowali, dzieci ze wsi były lepsze niż dzieci z dużych miast, bo dzieci z dużych miast rodzice szybko wysyłają na jakiś sport, a w przypadku sportów asymetrycznych, jak na przykład tenis, to w sumie nie jest dla dziecka zdrowe, jak ono dużo tego tenisa trenuje, bo dzieci powinny na początku pracować ogólnorozwojowo i te dzieci, które chodziły po drzewach i ganiały się między sianem, to się okazało, że były potem lepsze, jak trafiały. Tak? Marcin Gortat wcale nie zaczynał wcześniej. Ile on miał lat? 14, 17?
18 chyba nawet zaczął, ale tak, ale to co mówisz, z tym się bardzo zgadzam, w sensie, czy dzieci ze wsi, ale bym powiedział też dzieci, które wychowały się w takim niższym statusie społecznym, bo też bardzo, chyba w jakimś podcaście poruszyłeś bardzo ciekawy wątek takich karlingowych rodziców, czyli rodziców, którzy zamiatają wszystko przed dzieckiem, żeby mu się nic nie stało i to z czasem dzieje się tak, że jeśli wszędzie pomagasz, to dla dziecka to po prostu będzie norma i po prostu jeśli doświadczasz tego, jak jest ciężko, to wtedy wiesz, jak jest dobrze, prawda? I to, tak. To co powiedziałeś, zastanawiam się nad takimi też wzorcami, właśnie takiej potrzebnej dawce cierpienia, a propos powiedziałeś takim podziale tej wsi i miasta, bo tak sobie myślę, że to jak trenujemy determinuje właśnie to, jaką normą jest dla nas ciężka praca, bo powiedzmy jak dziesięciolatek wychowany na zachodzie w zamożnej rodzinie jest odwożony do szkoły, rodzice mu pomagają i wspierają dziecko w różny sposób, no to ma w pewien sposób zaniżony taki, bym powiedział, wzorzec ciężkiej pracy, jeśli w ogóle takowy istnieje, w stosunku do powiedzmy dziesięciolatka w Bangladeszu, który musi pracować 12 godzin dziennie za dolara, jedząc dwie kromki chleba. Więc świetnym, myślę, że przykładem, o którym często wspominam, są selekcjonowani sprinterzy na Jamajce, bo jeśli zawodnicy tam prezentują ten sam poziom, to zawsze zostaje wybrany ten, który miał gorszą sytuację życiową, bo jego determinacja i taki, bym powiedział, wzorzec ciężkiej pracy jest stosunkowo większy niż u dziecka wychowanego w dobrobycie. Więc czy twoje zdanie jest w ogóle ten status dobrobytu w wychowaniu dziecka? To co powiedziałeś, że to ma duże znaczenie na ten... Bo jednak wiem o tych składowych, że ciężka praca jest ważna w tym sukcesie, tak? Tylko, że ciężka praca dla jednego dziecka i drugiego znaczy zupełnie coś innego.
Wiesz co, to wszystko ma znaczenie po trochu. Ten dobrobyt też, bo jeżeli mnie stać na to i chciałbym, żeby moje dziecko grało w tenisa i będę je do tego przymuszał i zapiszę je do najlepszej szkoły i przeprowadzimy się w tym celu do Kalifornii, żeby ono tam ćwiczyło i ono powie mi, że nie, No to powiem, chyba se żartujesz i ją znowu odwiozę na tenisa. I ona nigdy nie będzie dobrym tenisistą, ale to jest taki efekt utopionych kosztów, że ja już się teraz ani przed sobą, ani przed tym dzieckiem nie przyznam, że w sumie to wszystko w piach poszło, co ja chciałem, żeby ono było. Ale dla dzieci, które uprawiają sport, bo jak wiesz, jak trafiamy wysoko w sporcie, czyli zaczyna się już poważniejsza rywalizacja, to wszystko ma znaczenie. Twoje geny mają znaczenie. No pewnych rzeczy niestety nie przebijesz. Jak ktoś ma mniej wydolny układ krążenia, to trochę go można podnieść, ale jak zaczynamy rywalizować z dziećmi nieprzypadkowymi, czyli trafiamy na przykład na Mistrzostwa Świata, to tam już nie ma dzieci ze słabym układem krążenia, tam już są same dobre dzieci z dobrym układem krążenia. Mało tego, kiedyś Malcolm Gladwell zrobił taką analizę, i co zrobić, żeby być w kadrze narodowej hokeistów w Kanadzie. I okazało się, że trzeba się urodzić w styczniu, w lutym albo w marcu, bo oni robią selekcję wśród pięciolatków, a pięciolatek urodzony w styczniu, a pięciolatek urodzony w listopadzie, to jest przepaść. To są w ogóle, to jedno dziecko już jest, ma kosmiczne osiągi, a drugie po prostu ledwo chodzi. I jeśli chodzi o mentalne predyspozycje, znowu, to my znowu preferujemy w sporcie takie osoby, które były drugie, a nie te, które były pierwsze. Bo jeżeli ktoś jest w juniorach drugi, znaczy, że przegrywał, i nie znudziło mu się. A często takie osoby, które są pierwsze, trafiają z przypadku, w dużej mierze z predyspozycji genetycznych. A znowu przejście z juniorów do zawodowców, do seniorów, to jest przepaść kolejna. I ta osoba przestaje wygrywać i nie wie, co z tym zrobić. W ogóle takie osoby często mówią, jak przegram, to nie wiem, co się stanie. Bo one już zapomniały, jak to się wtedy zbiera i tak im się nudzi. A tak to ja nie chcę, nie?
Bardzo ciekawa konkluzja już z tego, co powiedziałeś, czyli wygrywanie i sukces paradoksalnie w młodym wieku może tak naprawdę wyrządzić na więcej krzywdy niż pożytku.
Tak, dla motywacji tak. My potrzebujemy takich osób, które się naprzegrywały i dalej im to nie przeszkadza. To jest, w sumie jest to jedna z definicji talentu, że mi nie wychodzi, dotyczy wszystkiego, i gry na fortepianie, i biegania, i wszystkiego, że mi nie wychodzi, ale mi nie przeszkadza za bardzo, bo jestem raczej człowiekiem drogi niż człowiekiem celu. Czyli ja lubię to robić po prostu. A zawody to jest tylko taka wisienka na torcie, taki milestone. Wiesz, prawdę powiedziawszy, my mamy znowu w takich sportach zawodowych różne podejścia. Jedni wolą być mistrzami świata, czyli jeździć na Mistrzostwo Świata i wygrać. Ale wiesz, olimpiada i Mistrzostwa Świata przez wielu sportowców nie są uważane za nic prestiżowego, bo to oznacza, że musisz mieć jeden dzień, kiedy masz dobrą kondycję. I wystarczy, że się przeziębisz w samolocie, dostaniesz hotel bez ocieplenia, albo ktoś się bzyka głośno z innej kadry narodowej za ścianą i jest pozamiatane. I masz dwa lata treningu i koniec. Już nie mówiąc o tym, że na treningu przed występem sobie skręcisz nogę. Więc wielu sportowców bardziej ceni takie punkty z Pucharu Świata, że się jeździ po całym świecie, je się zbiera i tak dalej. To trzeba mieć hajs znowu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby ktoś po prostu lubił wygrywać, a nie lubił trenować, to sport będzie dla niego bardzo ciężki. Bo zanim zacznie wygrywać, to się naprawdę sporo naprzegrywa i za każdym razem, jak się stanie największą rybką w swoim stawiku, to się musi przenieść do większego stawiku. I na przykład będzie, nie wiem, mistrzem na podwórku, to musi być mistrzem w swoim mieście, potem mistrzem w województwie i wtedy liczba osób, które są tam z przypadku, jest coraz mniejsza i się okazuje, że tam już nie ma takich osób, które po prostu tata chciał, żeby były, tylko tata chciał, one chciały, mają masę hajsu, przyjechały tydzień wcześniej na aklimatyzację albo mają życzliwą żonę, czyli jadą na przykład na maraton do Nowego Jorku dwa dni wcześniej, a żona za nimi ciągnie wszystkie koktajle i odżywki, żeby oni sobie nie zrobili krzywdy przed biegiem, nie? Bo takie osoby też są i też widuję na lotniskach czasem, więc to wszystko na to wpływa i oczywiście też szczęście, tak? Czego nie możemy wykluczyć, dlatego my się w tym sporcie przez całe życie uczymy w sumie co myśleć o tym, co nam się przytrafia i żeby się za bardzo nie przejmować. Jest w takim myśleniu o perfekcjonizmie, jeśli mogę jeszcze ten wątek myślenia pociągnąć, są dwa elementy. Pierwszy jest taki, że są rzeczy, które ja mogę zmienić, a drugi to jest taki, który ja nie mogę zmienić. I jeżeli ja czegoś nie mogę zmienić, to jestem zobligowany, żeby przez całe życie pracować nad tym, żeby o tym myśleć inaczej. Czyli że ja nie mogę zmienić tego, że od czasu do czasu przegram. To mogę zmienić coś w myśleniu o tym, że ja w sumie na czym polega moje zwycięstwo. Czy to, że ja w ogóle tam pojechałem, jak wiem, że i tak prawdopodobnie na podium nie stanę, a normalnie miałbym szansę. Czy pomimo tego, że miałem trudną sytuację, czy byłem chory, ale wróciłem do zdrowia. To jest wtedy moje zwycięstwo. Czyli ja szukam takiego sposobu, takiego dotarcia do swojej własnej motywacji. Ale znowu, i tu chyba flagowy tekst, który u nas w domu się pojawia, wydaje mi się, że już wszyscy go znają, bo ja go często powtarzam, że też swojej córce mówię, żeby za bardzo nie przywiązywała wagi do swojego cierpienia. Dlatego, że życie jest cierpieniem. Jak ona się ciągle zastanawiała, czy z jakiegoś powodu jest jej niewygodnie, to nas zeżre po prostu. My nie możemy ciągle myśleć, czy jest wszystko niewygodnie. Więc ona czasami mówi, moja córka, że jej się nie chce sprzątać i wtedy mówię, że sprzątaj z niechęcią. Tak, i ona idzie. I co ciekawe, to się poniosło już od paru osób, słyszałem, że sobie to powtarzają. Ona dokładnie mówi. Na przykład babcia pyta, a chce ci się dzisiaj iść ćwiczyć? A ona mówi, nie myślę o tym. Po prostu bierze torbę i wychodzi. Bo czasami, sam wiesz, wystarczy taka myśl, taka malutka, a może dzisiaj nie. I koniec. I ona się po prostu rośnie w tempie takiego balonu podpiętego pod odrzutowiec. No oczywiście, że dzisiaj nie. No bo przecież wczoraj byłem i przedwczoraj. Ja w ogóle to się źle czuję. Ja w ogóle chcę do kina bym poszedł, bo wszedł nowy film. No w ogóle nie. No. Więc jest takie miejsce w głowie, które odpowiada za systematyczny trening. Oczywiście rozsądny, bo to nie znaczy, że 5 razy dziennie, ale rozsądny. I my tam najczęściej nie powinniśmy zaglądać. I to nie dotyczy tylko sportu, ale też muzyki, czasami pracy. Są rzeczy, które po prostu trzeba zrobić. No i umyć się, pranie zrobić i tak dalej. I trening też. Zwłaszcza w sporcie to widać i dlatego ja uważam, że sport jest z takiej perspektywy o wiele szlachetniejszy od biznesu, bo w sporcie ewidentnie pracowita mróweczka osiągnie więcej niż spazmatyczny Herkules. Tak jak ja bym chciał być mistrzem bodybuildingu i szedł na siłownię raz w miesiącu na 12 godzin, to nie będzie dobry pomysł, tak? Bo ja nic nie zbuduję w ten sposób. Ja lepiej jakbym chodził regularnie po troszku.
Czyli stworzenie też takiego nawyku po prostu sportu, o którym mówisz, ale też powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, czyli żeby nastawiać też dzieci na tą drogę, a nie cel, jakim powinno być samo wygrywanie, które w pewien sposób demotywuje. I też bardzo fajnie powiedziałeś o tych składowych sukcesu, jakim właśnie niewątpliwie, o którym mówiliśmy, jest ta ciężka praca, która jest uwarunkowana różnymi, czy tam statusem społecznym, wychowaniem, czy dobrobytem, czy dawką cierpienia, którego mieliśmy w życiu. I jakże ważny czynnik kluczowy, jakim jest szczęście, bo każda droga do sukcesu jest inna i to, że my ciężko pracujemy, to, że mamy całe uwarunkowanie, to nie znaczy, że tak jak mówisz, że na dzień, dwa przed olimpiadą nie skręcisz kolana i czy zerwiesz Achillesa i na pół roku nie zostaniesz wycofany z zawodu.
Podczas ostatniej olimpiady zimowej jedna z amerykańskich chyba snowboarderek, to dostać powołanie na snowboard w kadrze amerykańskiej, to już jest w sumie, to już wiesz, że jesteś nieśmiertelny, nie? Więc dostajesz na nie najczęściej 2-3 lata wcześniej, od tego momentu jesteś półbogiem, cała rodzina cię nosi na poduszkach i tak dalej. Więc to jakby wyobraźmy sobie to życie sportowca, to i tak sobie nie wyobrazimy, bo to jak ktoś ćwiczy sport, to jest dla niego święte miejsce, to jest olimpiada. Jeszcze jak wchodzi, widzi te 5 kółek i beczy, bo wie, że oto do tego momentu jego życie zmierzało. I ona po tych 2 latach intensywnych treningów wychodzi rano na rozgrzewkę przed pojazdem i se złamała nogę w kolanie. I jak to mówią, takie jest c'est la vie. To po prostu koniec. No i sport właśnie na tym polega. Czasami jest ślisko. Tak samo się mówi o Kozakiewiczu. Wiem, że to jest osoba święta u nas, ale przecież na Zachodzie często się mówi, że on wygrał swój medal dlatego, że było ślisko. I był jedynym zawodnikiem, który umiał skakać jak padał deszcz. A cała reszta po prostu w idealnych warunkach. Zawsze wystrzyżona trawka, zawsze przyczepność idealna. A Kozakiewicz skoczył, po prostu ten kijek mu się nie pośliznął. Dziękuję, do widzenia. No i to właśnie o to chodzi. Więc jeżeli będziesz próbował budować swoją motywację tylko na tym, że wygrywasz na jakichś zawodach, to jest zupełnie tak jak mówią, bycie sławnym na Instagramie jest jak bycie bogatym w Monopoli. To tak samo tutaj, tak? To jest jak bycie bogatym w Monopoli. No coś wygrasz,
podoba mi się, że
ale już sekundę później to zwycięstwo nie ma znaczenia. O, może dam inny przykład dla tych też, co będą tego słuchali, a nie za bardzo są w sporcie, ale chcą sobie zrobić transplantację. Jak ja piszę książkę, to dla mnie moment wydania książki nie jest spektakularną przyjemnością. To jest w sumie naturalny efekt tego, że ja czuję taką wielką przyjemność tak długo, jak ja mogę tę książkę pisać, zbierać informacje, porządkować je. Ja w ogóle czuję wdzięczność, że ja mogę to robić. To jest Niagara endorfin u mnie w głowie. To jest po prostu flow. Ja siedzę i to produkuję i ona ją na końcu wydaje. O Jezus Maria, no to sobie wyszło. Ale już wiem, że jak ją wydam i chwilę popromuję, to co będę mógł sobie znowu spokojnie popisać następną książkę. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że ja mogę chodzić na treningi, że są ludzie, że jest fajnie, że jestem zmęczony albo szczęśliwy, bo powiedzmy, a jeszcze nie zostało to powiedziane, satysfakcja w życiu jest z rzeczy, które nam przychodzą z trudem, a efekt jest niepewny. Nie możemy sobie odejmować trudu bez uszczerbku dla własnego poczucia satysfakcji. Więc my musimy sobie tego trudu dokładać. Nie przesadnie, bo nas wtedy to i zdrowotnie, i stresowo zabije, ale cały czas guma napięta.
I to też, jeśli mówiliśmy też o tym szczęściu, o którym też bardzo ładnie powiedziałeś. To też ważne jest to, żeby też znaleźć się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Znaleźć, trafić na dobrego trenera, który nas przygotuje, który wykrzesa z nas więcej sił, czy nawet dostać się w pewien sposób do tego miejsca, w którym chcemy. To jest też bardzo ważny czynnik, który
często... Wiesz co, my sobie trochę rozmawiamy tutaj o sportach indywidualnych, ale mnie się wydaje, zwłaszcza kiedy mam styczność ze sportowcem niemałego kalibru u siebie w domu, a przez to też i z innymi sportowcami, że społeczność sportowa jest mega istotna. Zresztą my też widzimy po modzie biegania, co się dzieje, tak? Nie wszystkim to sprawia przyjemność, ale wydaje się, że jak nie biegasz, to trochę trzoda, nie? Bo każdemu wypada. Ale chcę opowiedzieć pewną historię, bo jeszcze jest sprawa, która dotyczy zespołów. Nic nas tak w życiu nie motywuje jak norma grupowa. Czyli jak my widzimy, że inni idą, i to dla sportu jest mega istotne. Jeżeli chcesz pracować nad motywacją, powinieneś mieć społeczność, która jedną osobę, która z tobą chodzi, bo raz ty masz więcej motywacji, raz ona. Grupę, chodzicie na rowerek, tam na maty, albo na boks, albo na coś innego. I to dobrze buduje motywację, ale gorzej buduje technikę. Technika na zajęciach indywidualnych, motywacja na zajęciach grupowych. I grupa bardzo pomaga. I czasami mamy sporty indywidualne. Na przykład, no nie wiem, boks jest sportem indywidualnym, okej. Okay. Ale jak nie zbudujesz zespołu bokserskiego, czyli nie dowiesz się, nie znajdziesz takich osób, na przykład do reprezentacji, które dobrze się ze sobą dogadują w szatni, to samo to może spowodować, że to źle wygląda. I mamy na przykład przykład z NBA. W ogóle mamy, jeśli chodzi o sporty zespołowe i taką pracę mentalną, dwa typy systemów. Mamy system słabeuszowy, czyli taki system, który jest oparty na najgorszym zawodniku. Jest to na przykład piłka nożna. W piłce nożnej punktów zdobywamy niewiele, błędy są kosztowne, a Robert Lewandowski, żeby strzelił, to musi dostać od 4 do 6 dobrych podań po drodze i on wtedy przykłada tę nogę i strzela. To w sumie nie wisi na wszystko na Robercie Lewandowskim. Nawet gdyby on dostał od swojej żony najlepsze jedzenie, a ona zdaje się jest już w tym całkiem niezła i ciągle się rozwija, to on nie dźwignie całego meczu. Dlatego, że cały mecz wisi na najgorszym zawodniku na boisku. Oczywiście my nie pójdziemy na mecz, żeby zobaczyć najgorszego zawodnika na boisku, tylko chcemy zobaczyć bramki. Więc z perspektywy kibica to wygląda zupełnie inaczej, nierzadko, zwłaszcza takiego mało rozgarniętego, bo wnikacze to tam, w Polsce wszyscy się znają na piłce, więc co ja mówię. Ale normalnie trener wie, że to najgorszy zawodnik determinuje sukces na boisku. I to jest czasami w biznesie się zdarza i wtedy my pracujemy nad najgorszym. Niestety zawsze ktoś jest najgorszy, więc my nie możemy jednego wyeliminować i po prostu wstać następnego, bo któryś znowu będzie najgorszy. My po prostu pracujemy, żeby najgorszy osobnik w stadzie szedł wystarczająco szybko. Ale mamy takie systemy jak NBA na przykład. Tam koszykówka jest systemem gwiazdorskim, czyli to najlepsza osoba determinuje sukces. Tylko znowu, bo każdy może sobie zebrać piłkę, przebiec przez całe boisko i rzucić. Punktów wpada dużo, błędy są mało kosztowne i okej. Okay. Ale odkąd NBA zaczęło liczyć statystyki, to okazało się, że jak zrobisz zespoły składające się z samych gwiazd, to one źle grają i nie mają nawet szansy dostać się do rundy finałowej. I dlaczego? Dlatego, że gwiazdy zagrywają na najlepsze, najważniejsze na boisku rzeczy, czyli rzut na rzuty najczęściej. Wszystko, co nie jest zliczane przez statystyki, gwiazdy pomijają. I teraz mamy taki efekt, który powoduje, że gwiazda może mieć na przykład 30 albo 40 trafionych rzutów, a reszta zawodników ma po 5. I on na tle swojej drużyny wygląda rewelacyjnie. A potem oglądasz mecz i widzisz, że on 40 trafił, ale 120 nie. I wszyscy muszą po nim zbierać, bo zbiórki nie są jakoś specjalnie liczone. Cofanie się nie jest sprawdzane, rzucanie się na drugą połowę nie jest liczone i tak dalej. Więc to, że on tak dobrze rzuca, obciąża całą resztę drużyny. I dlatego my gwiazd w sporcie za bardzo nie lubimy, bo wiemy, że ich istnienie jest bardzo kosztowne. My potrzebujemy parę gwiazd, dwóch, góra trzech, tak jak na przykład w Miami Heat, które są dobre, i taką gwiazdę bez statystyk, jak kiedyś Shane Battier, który stwierdził, że jak nie może być najlepszym rzucaczem, bo już widzi, że nie ma warunków, nie jest tyle tak wysoki i tak dalej, to będzie robił wszystko to, po co gwiazdy nie chcą się schylać. I trener, jak to zobaczył, mówi, on wtedy powiedział: próbowałem zmusić trenera, żeby on sobie zadał pytanie, jak mam wygrać, jeśli Battier nie siedzi na boisku. On musi cały czas grać. I on grał i dwa razy był w drużynie mistrzowskiej, co się w sumie chyba wcześniej nie zdarzyło, ale tego nie jestem pewien. Natomiast on został określony jako gwiazda bez statystyk i od tamtego czasu okazało się, że w sumie jak się bierze do poważnych zespołów ludzi, to charakter jest ważniejszy niż talent. że to nie chodzi o to, żeby się wykazać nierzadko kosztem reszty, tylko żebyś się zastanawiał, kogo potrzebuje moja drużyna. Jak się lub bierze drużyny siatkarzy, piłkarzy nie wiem, ale siatkarzy wiem na pewno i kupuje ich zespół na przykład z Włoch czy Hiszpanii, to pyta znajomych, jaki on jest w szatni. Bo my potrzebujemy ludzi, którzy spowodują, że wszyscy będą lepiej grali, że drużyna więcej rzuci punktów. Selekcjonuje się tych ludzi i zadaje im się pytania, czy chciałbyś rzucić najmniej punktów w meczu, ale twoja drużyna wygra? Czy wolałbyś rzucić najwięcej, bardzo dużo, ale twoja drużyna przegra, o Jezus Maria? I jeżeli ktoś odpowiada, że B, to go nie przyjmują, bo są przekonani, że to skromność i charakter są o wiele ważniejsze w sporcie niż talent. I to jest trochę zbierające to, o czym mówiliśmy. Jak ktoś ma talent i łatwo zaczyna na początku wygrywać, to to o niczym nie świadczy. On ma po prostu dobre predyspozycje i często ma talent do języków, talent do liczenia, natomiast nie jest przyzwyczajony do wkładania wysiłku. My zdecydowanie wolimy osoby, dla których wkładanie wysiłku jest czymś normalnym. Że ja wstaję, jestem zmęczony, trochę się pomęczę, a potem sobie odpocznę. Tak? A nie, że jak widzę na drodze wysiłek, to jest to dla mnie znak, że Bozia nie chce, żebym ja to robił. Tak? Że nie, wysiłek to nie.
To super, bardzo ważne też to, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe. W sportach zespołów, że rzeczywiście liczy się kolektyw i tak
ale
naprawdę
różnorodność. Ale wiesz co, na siłowniach jesteś też, chodzisz na boks też, tam są twoi koledzy, są znajomi, mi ci mówią, że dasz radę, że nie szkodzi, że każdy ma okresy, że mu gorzej idzie. Wiesz, ty musisz się czasami wyżalić w szatni i tak dalej, nie? Albo mówisz, nie, dzisiaj nie mogę, chodź, przynajmniej posiedzisz, pogadamy, wyjdziesz sobie z domu, jakoś się z tego wyciągniesz. Więc ja mówię o takim poziomie wykonania, który jest łatwo mierzalny, bo tam zawodnicy rzucają, strzelają i tak dalej, ale ja widzę też po mojej córce i po jej rówieśnikach. Są zgrupowania, są wyjazdy zespołowe, to jest wszystko ważne. W sumie robisz taką drużynę harcerską, która jeśli jest oparta na skromności, na przykład zawodnicy NBA mają taką koszulkę ci z tej grupy, team above self, czyli drużyna ponade mną. Żeby cały czas pamiętali, że ja sobie nie powinienem zastanawiać, co ja mam zrobić, żeby zabłysnąć, tylko kogo w tym momencie potrzebuje moja drużyna. Czasem to jest osoba, która ich dopinguje z ławki, a czasem to jest osoba, która się rzuca na parkiet po piłkę, a czasem to jest osoba, która rzuca.
A jeśli, Miłosz, mielibyśmy powiedzieć, kończąc te składowe naszego sukcesu w sporcie, jeśli mielibyśmy wspomnieć o takim ważnym czynniku, nie wiem, czy to jest w pewien sposób dość takie podejście poprawne, ale czy ten talent, słynny talent jest nam, sławetny talent jest nam potrzebny, niezbędny, taki determinant wewnętrzny w nas, który często jest w pewien sposób, można powiedzieć, że niezależny od nas, bo to jest tak, że albo go mamy, albo nie mamy. Czy to jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu?
Najczęściej zależy, jak ten sukces determinujesz, bo jeżeli chcesz w ogóle coś tam robić, to w sumie talent nie jest ważny. Charakter jest o wiele bardziej ważny od talentu. Natomiast jeżeli wchodzimy powyżej pewnego poziomu, to tam już są osoby, które mają i talent, i charakter. Tam nie ma po prostu przypadkowych osób, bo przypadkowe osoby są wycinane po drodze. Na przykład mają gorszy moment, zastanawiają się, czym się chce, tak? I tak Justyna Kowalczyk nie wstaje rano i nie mówi, kurna, na nartach bym sobie pojeździła, nie? I ona po prostu się nad tym nie zastanawia, tylko jeździ. I rzeczywiście tak samo jest z talentami, że najlepiej by było, jakbyśmy mieli obie te rzeczy. Najczęściej talent, i to już chyba jest wiadome, definiujemy jako, po pierwsze, takie podejście, o którym już mówiliśmy, czyli że nie wychodzi mi, ale mi nie przeszkadza, czyli nie trafiam do kosza, ale w ogóle proces rzucania do kosza jest fajny. A druga fajna definicja talentu to taka, że ja z każdego doświadczenia wyciągam więcej niż normalna osoba. Czyli ja na przykład widzę, że mi coś nie idzie, ale w głowie dzieli mi się to na małe kawałki i na przykład sobie myślę, dobrze skończyłem, ale źle wyszedłem z progu. Dobrze zaczynam trening, ale po połowie jestem bardzo zmęczony.
Bardzo ciekawie to definiujesz i też umiejętność interpretowania tego, co ci się wydarza. To jest bardzo w ogóle ciekawa definicja talentu, muszę ci powiedzieć w ogóle. Przeważnie jest to interpretowane jako coś, powiedzmy, niezależnego od nas, nadludzkiego, który po prostu się z tym rodzisz albo nie, ale to jest jakby...
No, wiesz co, my nie wiemy, na ile to się da wykształcić, dlatego że znowu mamy takie poczucie, że stan flow, czyli taki, że ja coś robię i w tym się zatapiam, on jest skorelowany z wysokim poziomem umiejętności. Z stanu flow nie wpadnie ktoś, kto nie ma umiejętności. Ty musisz mieć pewną sprawność w wykonywaniu czynności, żeby w niej popłynąć, żeby móc się nią zacząć bawić. No i z talentem jest tak samo. Musisz wiedzieć oczywiście część rzeczy, ale w talencie, jak cię to interesuje, to siłą rzeczy się dowiadujesz. Natomiast w takiej najprostszej definicji, osoba, która nie wcelowuje do kosza, i nie ma talentu, mówi, że nie trafiła, a która ma talent, mówi, że musi następnym razem rzucić mocniej i w lewo. Tak? To jest talent, bo jej się po prostu to rozkłada na kawałki. I to jest ciągle za mało, dlatego że oprócz tego, to ta osoba szybko dojdzie do takiego poziomu, że zagra w reprezentacji w szkole, w podstawówce. To pewnie im wystarczy, bo tak, chora nie umrze pewnie z tego powodu, może się ruszać, będzie całkiem niezłym koszykarzem, nie będzie ostatnia wybierana, nawet jak już będzie dorosła i pójdzie z kolegami pograć, to nie będzie taka, że nikt nie chce z nią grać, będzie okej. Okay. A jeżeli mamy dość wysoko, to bez charakteru to już będzie ciężko. Dlatego, że jak zaczniemy obciążać wszystkich swoją żółcią, na przykład nie umiejąc jej utrzymać, albo w ogóle za bardzo się na niej skupiając, będąc takim klasycznym bucem, to nas po prostu usuną z drużyny, bo będziemy obciążać całą drużynę. To samo w zespole czasami widać. Mamy kogoś takiego w zespole, że jak on bierze urlop, to wszyscy się zastanawiają, co się stało. Jeszcze nikt nie wie. Mówi, Boże, co mi tak dzisiaj miło jest? A ta osoba nawet nic nie musi mówić. Wystarczy, że ona jest. I to powoduje. No ale to jest jedno i drugie jest trochę rzeczą zależną od nas czy niezależną, ale możemy nad tym pracować, czyli może się nie przesuniemy w skali 10-stopniowej o 7, ale o 4 się przesuniemy i to już jest całkiem nieźle.
A rozkładając to też na czynniki pierwsze, to co powiedziałeś, jeśli mielibyśmy nawiązać do tej motywacji, ja zastanawiam się, jak w dobie takiego współczesnego dobrobytu wykrzesać ją z siebie, tą motywację. Jak zadbać o taki nawyk wysiłku codziennego, jeśli nie mamy tej takiej motywacji wpisanej w nawyk, że po prostu wstajesz, tak jak mówisz, twoja córka, ona nie myśli o tym, że jej się nie chce, tylko ona to robi, mimo to, że jej się nie chce. Ale jak sprawić, ale jeśli komuś się nie chce, to jak sprawić, żeby wykrzesać z siebie codziennie tą motywację?
Ze sportem jest i tak relatywnie najprościej, dlatego że on jest bardzo wyraźny i bardzo mierzalny. Ale powiem Państwu, co słabo pomaga. Otóż słabo pomagają aplikacje do tego, wbrew pozorom, że robią taką furorę. Nie mamy dowodów na to, że jak ktoś ma apki, to będzie więcej ćwiczył, bo mu te apki będą mierzyły. Choć pewnie znajdzie się taki promil osób, które powiedzą, że im to pomogło, ale w większości to nic nie zmienia. Na początku jest fajnie, jest zabawa, liczymy, a potem wszyscy to mają w nosie. A chyba, że ktoś będzie zmieniał apki regularnie, to ciągle będzie miał zabawę. Natomiast w sumie najprostszym sposobem jest, i to też w sumie pracujemy z córką, żeby rzucać o ścianę wszystkim i patrzeć, co się przyklei. Czyli założenie jest takie, będę codziennie, załóżmy się, ruszał. Nawet nie muszę, że biegał, ale jakąś aktywność fizyczną uprawiał. I po prostu szukam tak długo, aż ją znajdę, albo umrę próbując. Czyli na przykład biegam. No to wiadomo, trzeba iść do sklepu, kupić sobie super buty, super spodenki, sobie to wszystko tak ułożyć i to leży, nie? No i nawet może pierwszego dnia założymy, drugiego też, a już trzeciego, chyba tam jakieś przerwy w ogóle trzeba było robić, to może dzisiaj akurat, tak już się zaczyna wszystko rozmywać. W sumie powinniśmy zrobić odwrotnie. Po pierwsze nagrody robić za wysiłek, a nie po to, żeby go utorować. Bo to jest kant gigant, że my sobie zrobimy nagrodę, a potem dostałeś nagrodę, to teraz bądź grzeczny. My działamy zupełnie odwrotnie. Druga sytuacja jest taka, że jeżeli nie rano, to może po południu. Jak nie po południu, to może z pracy. Jak nie z pracy, to może w pracy. Jak nie w pracy, to może przez sen. Jak nie bieganie, to może joga. A jak nie joga, to może basen. A jak nie crossfit, to w sumie nie ma znaczenia. Ważne, żeby od czegoś zacząć. Jeżeli coś się nie klei, to prawdopodobnie otoczenie jest nie takie, wysiłek jest za duży, na co też jest prawdopodobieństwo, albo jest to typ aktywności, który nam nie leży. Ja na przykład znam osoby, które uważają, że siłownia jest niedobra, bo się źle w niej czują, bieganie jest nudne, a uwielbiają chodzić na basen. I jakbyśmy to próbowali na logikę rozłożyć, to basen wygląda na coś nudniejszego niż bieganie, no już na pewno. A dla nich nie. Więc czasami, jak ktoś tak mówi potocznie, mamy coś podpięte pod dopaminę i to jest coś zupełnie dziwnego. Na przykład to rower. Na rowerze trzeba pojechać więcej, żeby się napracować. No i wiadomo, to jest jakby trzeba ten trening rozbudować, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego my szukamy każdej rzeczy, która nam zatrybi. Kiedyś w pracy nad rozwojem osobistym mówiło się, żeby zaczynać od tego, żeby pościelić łóżko rano. Że wstaję rano, odwracam się i ścielę łóżko. To daje mi poczucie, nie tylko, że wieczorem miło jest się położyć do łóżka, które jest ładnie ułożone, ale że ja już coś zrobiłem, że już jestem coś wart. Jeszcze się nic nie zaczęło, a ja już proszę, jaki porządny. I tak samo się mówi tu, jeżeli nie możesz pobiegać 5 minut, to pobiegaj 2. Jak nie możesz 2, to 1. I wtedy sobie podnoś poprzeczkę. Jeżeli ja się do czegoś nie mogę zmobilizować, to w pierwszej kolejności mówię, że wysiłek jest za duży i trzeba go pociąć na małe kawałki. Ale widzisz, to jest myślenie do osób, które albo mają talent, albo merytoryczne przygotowanie. Bo jak ktoś nie biega, to mówi tak, ja nie biegam i nie będę raczej, nie, ja nie mogę. Nie zastanawiają się, co w tym zmienić. Wiele osób biega rano, choć być może powiedzielibyśmy, że nie powinni, bo być może lepiej układ krążenia jest bardziej wydolny po południu. Ale wiele osób po południu nie ma żadnej szansy pobiegać. Bo wróci do domu, cała rodzina się do nich klei. Gdzie byłaś, gdzie byłeś, obiad rób, posprzątaj, lekcje mi pomagaj robić i tak dalej. Więc one mogą sobie wstać godzinę wcześniej i się przebiec i tak dalej. To też jest sposób, ale to jest manipulacja otoczeniem. Czyli ja kombinuję, jak nie zadziałało, to co powinienem zrobić inaczej? Może coś innego, może... Nie wiem, niektórzy biegają tak, że sobie kupują taki zegarek, który im pokazuje, którędy do domu z GPS-em i po prostu biegają i sobie robią rano zdjęcia i odjeżdżą po ładnych miejscach i zwiedzają. A potem pokazują, klikają na ten zegarek, żeby im pokazał, którędy do domu i on im klika do domu i oni się nigdy nie gubią, a jest pobiegane. Czyli łączą jedno z sposobów jest miliard i dlatego jak my jesteśmy w takim community, w takim społeczności, na forach, na grupach o bieganiu i tak dalej, to ludzie się przerzucają sposobami, jak sobie poradzili z różnymi sytuacjami. Więc jakby jeden mózg to jest za mało dla takich.
Aha, i też zastanawiam się, Miłosz, jak to jest z tym, że część z nas tego jednak nie potrzebuje, bo powiedziałeś o czymś takim bardzo ważnym. Ty to chyba nazywasz, jeśli się nie mylę, o takiej motywacji artystycznej, jak ty to nazywasz.
Tak.
Czyli założenie właśnie, to też wracając cały czas do twojej córki, że pewna część z nas jest wybitna i powinna raczej programować się na ten odpoczynek, aniżeli robienie więcej, bo są tak, bym powiedział, zmotywowani, zdeterminowani, że robią bardzo dużo.
Tak.
Nie wiem, czy to ma jakąś korelację bardziej z pracoholizmem, ale że
ma.
Osoby mają deficyty może w innych polach, ale działanie na wybranych sferach no jest wpisane w ich życie. Zastanawiam się, skąd to się bierze w ogóle.
Znaczy, ja ci powiem tak, z tymi deficytami i tak dalej. No, pozbierajmy to wszystko do kubki. Po pierwsze, rozróżnijmy w pewnym sensie stoicyzm od hedonizmu. Stoicyzm, podejście ostatnio bardzo modne, balans między życiem a pracą. Stoicyzm się często kojarzy ludziom z taką krową stojącą w deszczu. Część osób uważa, że to jest całkiem niezły pomysł, ale muszę ci powiedzieć, że wiele osób ma to głęboko. Hedonizm jest o wiele lepszy, ale taki hedonizm traktowany rozsądnie, czyli tak, zajechać się prawie umieram, a potem się przewrócić, leżeć i mówić tak, kurde, ale się upierdzieliłem. I znowu zajechać się prawie umieram i znowu się przewrócić, kurde, ale się upierdzieliłem. W takich dostępnych dla siebie interwałach. To nie jest żadna równowaga. To jest dociskanie gazu do dechy i odciskanie na maksa. I tak w kółko. Wiele osób uważa, że to życie jest o wiele bardziej ciekawe i tak działa. Teraz jeśli chodzi o pracoholizm, połączmy to. Są osoby, które pracują cały czas i nienawidzą swojej pracy. I ten pracoholizm jest szkodliwy i wiemy, że on też obciąża układ krążenia w dużym stopniu. Ale są takie osoby, które pracują cały czas i mówią tak, ja w sumie nie wiem, po co ludzie biorą urlopy. Jedziesz gdzieś daleko, a ja na przykład lubię sobie popisać, lubię poczytać. Ktoś na przykład pracuje w obsłudze klienta, ja lubię popracować, wiem, że komuś pomagam. A jak pojadę sobie, nie wiem, na Bali, leżę na leżaku, to ja nikomu nie pomagam. No może trochę sobie, ale to nie jest dla mnie żadna wartość. Te osoby są zabezpieczone przed szkodliwym działaniem pracoholizmu. Im się nic nie stanie od tego, dlatego że one nie odczuwają takiego stresu. To ich nie żre od środka, że one to robią. I motywacja artystyczna się właśnie mniej więcej z tym wiąże. Motywacja artystyczna to jest coś takiego, że czujesz dyskomfort, jak czegoś nie zaczniesz robić. Że czujesz, że to jest immanentną częścią ciebie. Że ty się urodziłeś po to. Bóg cię zmontował po to, czy tam zależy w co wierzysz, żebyś ty to po prostu robił. I im dłużej tego nie robisz, tym bardziej w tobie narasta, aż do momentu frustracji, że cała rodzina mówi, dobra, już idź, bo już widzę, że już. I tu ludzie mają różne ryby, samoloty sklejają. To nieważne. To nie musi mieć żadnego sensu społecznego. Bo my nie mamy nad tym kontroli. Ludzie robią biżuterię z rozjechanych zwierząt, tak? I ćwiczą crossfit. Znajdujemy sobie różne zajęcia takie w życiu, ale czujemy, że to po prostu to jest to. I w takiej sytuacji oczywiście no, artysty nikt nie pohamuje, bo wiadomo, że on się może zaćpać, zapić, zamęczyć i tak dalej, i tak dalej. No, ale w przypadku sportu to akurat dość szybko wychodzi, że jak ktoś się tak uzależnia od tych endorfin, które ma podczas wysiłku, no to jego organizm w końcu przestaje nadążać się regenerować. No i zresztą to czasami jest przypadek, tak? Bo każdy widzi, że z wiekiem proces regeneracji jest coraz dłuższy. Widać najpierw po kacu, że on już nie trwa 4 godziny na początku, tak? Tylko człowiek jak ma się napić w piątek, to już myśli, czy do poniedziałku dojedzie w dobrym samopoczuciu. I to tożsamość dokładnie dzieje na siłowni. Na początku moja córka na przykład jedzie się, zajedzie, ona ma teraz prawie 14 lat, nie może chodzić, także na przykład na obozie sportowym musi chodzić, wchodzić na schody tyłem, bo nie może podnieść nóg do przodu i następnego dnia idzie na trening. Ja bym już wrócił do domu, no bo ja już jestem w takim wieku, żebym się w jedną dobę nie zregenerował. I my to też widzimy i też dobieramy sobie ćwiczenia i dobieramy sobie oczywiście plan rozwojowy tak, żeby unikać kontuzji w miarę możliwości. Czyli wybieramy takie sporty, żeby w razie co nie mieć długiej przerwy. Jeżeli nie musimy oczywiście, ale to my się wtedy właśnie musimy hamować. Jak uprawiałem sport i doszedłem do tego, że uprawiałem go 9 razy w tygodniu, to jestem klasycznym przykładem osób, której kontuzje tak się nawarstwiły, że już lekarz ortopeda powiedział, że teraz to już się mogę najwyżej na kości udać, no bo w sumie on już tego nic z tym nie może zrobić, co się podziało. Więc rzeczywiście na najwyższym poziomie, jak się trafia na takie talenty, to i trener, i rodzic, i każdy w otoczeniu powinien jakoś zwracać uwagę na to, żeby ta osoba, czy jest po dłuższej przerwie wywołanej różnymi rzeczami, czy ma nowy sprzęt, bo czasami to się wiąże z nowym sprzętem i już próbuje szaleć, czy jest przemęczona. Myślę, że każdy był tego świadkiem i nawet się o tym mówi, że to jest ostatni zjazd na nartach, jak jesteśmy. No, po całym sezonie nart jestem taki rozgrzany, że super, pojadę sobie przez tę multkę, nie? I przez tę multkę sobie jadę już helikopterem, potem wracam do domu. Bo to jest właśnie efekt zmęczenia i takiej pewności siebie. To jest potrzebna osoba, która nas przyhamuje w tym. I dlatego też się mówi, że jedna osoba nie da rady. I trener oprócz tego, że przyspiesza pewne rzeczy, czyli jak ja trenuję sam, to ja często dojdę do niezłych wyników, ale wolniej niż jakbym to robił z kimś, to trener też przyspiesza przez to, że hamuje. Czyli że mówi, że 20 powtórzeń tak, ale 30 nie.
Myślę, że każde pytanie, każdą twoją odpowiedź moglibyśmy podzielić na oddzielny podcast, więc ja też bym z chęcią się do tego za każdym razem długo odnosił, ale też myślę, nawiązując do tego, co też powiedziałeś, to jest bardzo ciekawy temat o motywacji artystycznej, myślę też, że jednym z takich czynników, który też wyróżnia takich najlepszych od takich przeciętnych, czy też dobrych, w jaki sposób jest to też, w jaki sposób wykorzystujemy swój czas i ograniczanie wyborów w świecie, do którego nie jesteśmy przystosowani. Tak jak powiedziałeś, aplikacje, które nam nie pomagają rzeczywiście w większości życiu, smartfony, komputery, gry komputerowe i tak dalej. Czyli mówię o tak zwanej produktywności, więc jakbym miał zadać pytanie, to chyba najlepiej będzie użyć tytułu w ogóle odcinka w małej wielkiej filmie, którego byłeś gościem, czyli jak osiągać cele, gdy cały świat nam przeszkadza, nas rozprasza i zabiera nam to uwagę, czyli po prostu jak być bardziej efektywnym, produktywnym w takim razie, żeby móc osiągnąć te cele, które mamy.
Wiesz co, warto mieć taką wizję, że my się rodzimy niedoskonali. To jest najpierw na poziomie idei. Rodzimy się niedoskonali i niedoskonali umrzemy. Że to trochę wygląda tak, że my jesteśmy jak ten Syzyf, albo żeby było bardziej zgodne z prawdą, jak żuk gnojarz i próbujemy wkulać kulkę pod górę. I wkulana kulka pod górę to jest życie tak, jak se uważamy, że ono powinno wyglądać. Wstaję, ćwiczę, jem to, co trzeba, pracuję, wracam szczęśliwy, kiziam żonę, miziam dziecko, ćwiczę, relaks, idę spać, nie jem po 18, bo tam wiadomo, pingwiny, te jaskółki, które żarły po 18. Tak wszystko jest poukładane. I to jest ten moment, kiedy kulka jest na samej górze. Jak ona nam się tam parę razy w życiu zdarzy, to jest już nieźle. Najczęściej po drodze gdzieś się zsypie. Coś z tego się wywali. Normalne życie, albo wstaniemy za późno, albo budzik nie zadzwoni, albo dziecko wymiotuje, albo żona powie, że dzisiaj nie, albo siłownia będzie zamknięta, albo deszcz będzie padał, albo zgubimy klucze od samochodu. Normalnie tak się dzieje, więc my po prostu codziennie zaczynamy od nowa, próbujemy doprowadzić do tego ideału, który gdzieś tam sobie zaplanowaliśmy, z myślą, że pewnie się nie uda, ale jak się uda, to super. Niemniej jak się dzisiaj uda, to jutro i tak od nowa. Bo jutro będzie nowy dzień i wystarczy, że się obudzimy w nocy. Człowiek nie ma do końca wpływu na jakość swojego snu. Od drugiej do czwartej i już wstajemy w stanie prawie przed cukrzycę, niewyspani. To już nie jest ten wysiłek, co normalnie. Już się nie zmusisz do tego. Więc dzisiaj kulka trochę mniej będzie podniesiona. I ona się u ciebie między wierszami pojawia. I też chcę to podkreślić, że ona jest ważna. Jest ograniczenie wyboru. My pewnych rzeczy musimy je po prostu wyrzucić. Tak jak wyrzucić na przykład szybki cukier z domu w miarę możliwości, jeżeli ktoś ma na tyle samozaparcie. Bo jak on będzie, to w sumie większość osób, która słucha tego podcastu, pewnie wie co o to mniej więcej. Więc wszystkie te rzeczy, z których wydobycie cukru nie sprawia organizmowi problemu, powinny być wyrzucone, bo my je zawsze znajdziemy. Jak nam się świnia włączy po 21:00, to ona pójdzie jak w trufle po prostu w te cukierki. Tam nie będzie gadania, po prostu ich nie może być. To samo z telefonem i to samo z całą resztą rzeczy. Jest masa różnych rzeczy, które byśmy chcieli wcisnąć w ciągu doby, ale trzeba też założyć, że w dwie albo trzy wciśniemy i koniec. Bardzo wyraźnie obserwować, jak duża jest nasza efektywność i nie stawiać sobie zbyt wysokich wymagań. Stawiać sobie wręcz niższe i się cieszyć, że zostały zrobione. I troszkę je podnieść i znowu zobaczyć, ale znowu się nie wyśpimy, to one nie wyjdą. Dlatego profesor Arieli mówi, że my nie funkcjonujemy w neutralnym świecie. My funkcjonujemy w świecie, który chce nam narzucić swoją agendę. Zwłaszcza rzeczy, które dostajemy za darmo. Apki, które dostajemy za darmo. Chcą nam narzucić to, żebyśmy my spełniali to, czego one od nas chcą. I je trzeba po prostu wszystkie powyrzucać. Dlatego, że my w ciągu doby funkcjonujemy na takich silnych wahaniach momentów silnej woli i słabej woli. I wystarczy ta apka nas złapie w momencie, kiedy jest słaba wola i koniec. I nam może zająć pół godziny, godzinę i tak dalej, i tak dalej. Ale jak jej nie ma, jej nie używamy, to wtedy wiele rzeczy robi się prostszych. To są takie nawyki, które osoby, które pracują nad własną efektywnością wdrażają, że na przykład nie sprawdzają social mediów przed 18, że po galerii handlowej chodzą patrząc w podłogę. No, ludzie wymyślają jakieś takie różne śmieszne zabawy, ale one pokazują, że to, że ja sobie coś postanowię, to mogę Państwu powiedzieć, że to na pewno nie wyjdzie. Tak jak wieszanie diety na silnej woli. Nie ma czegoś takiego. Czyli nikt się nie utrzyma na diecie będąc. Bo silna wola jest po prostu za słaba wobec poczucia głodu. Jak mówią bywalcy siłowni, nie sztuka spalić, sztuka nie odjeść. To się dopiero wtedy zaczynają kłopoty. Jak mamy, organizm nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak Państwo wiecie, że jest za dużo jedzenia. Jemu to nie przychodzi do głowy, bo przez całą historię jego ewolucji było tego jedzenia za mało. W związku z tym, jemu jak się świnia włączy, to jest w ogóle koniec, jest walka o życie. Dlatego po prostu nie mieć tych wszystkich rzeczy. Dla wielu osób, teraz żeby zejść jeszcze poziom niżej, podstawowa motywacja to jest tak, po co mi jest to, co ja robię? Czyli po co ja chcę być zdrowy na przykład? Żeby co? Wtedy w trudnych momentach to mnie wyciągnie i kim ja jestem, co jest o wiele trudniejsze, czyli praca nad własną tożsamością. Ja jestem sportowcem, jestem trenerem. Moją ideą jest pomaganie ludziom i ja umrę pomagając ludziom. Czyli podpinamy się pod wartość, która jest większa od nas i jednocześnie, kiedy ktoś tam mówi, a czy może byś poszedł tu za darmo coś zrobił, a my się czujemy zmęczeni, to my sobie mówimy, jesteśmy zmęczeni, ale ja jestem trenerem, więc zgodnie z moją wartością powinienem iść i na przykład umrzeć próbując. I to jest motywacja artystyczna. To jest też takie ładne sformułowanie, które mogłoby zostać tutaj wypowiedziane, żeby zostało, że my tracimy motywację często wtedy, niektórzy mówią, że zawsze, kiedy sens jest mniejszy od cierpienia. Czyli jeżeli nie masz żadnego głębszego sensu swojej pracy i pojawia się cierpienie, to momentalnie to porzucasz. Jeżeli jest głęboki sens tego, że chcesz być sprawny dla swoich dzieci, że chcesz nieść pomoc innym ludziom, bo wiesz, że sport jest tym najlepszym, co dostali, ten sens jest mega głęboki, to nie ma takiego cierpienia. To jest, o, masz dzieci, to ten przykład jest idealny. Jakby ktoś napadł twoje dzieci i je bił, to byś ich pewnie bronił. No pytanie jest retoryczne. I wtedy byśmy mogli zapytać, czy jakby oni ciebie uderzyli, to czy byś przestał je bić? I pewnie byś odpowiedział, że nie. W sumie nie wiem, jakby było naprawdę, ale w podcaście lepiej wypaść na porządnego człowieka. I każdy by tak odpowiedział, bo każdy chce wypaść na porządnego człowieka. A jakby cię pobili bardzo, albo jak długo byś tych dzieci bronił, to ludzie odpowiedzą, no bronił tak długo, póki w ogóle mógł się ruszać. Dlatego, że sens jest tu o wiele większy od cierpienia. On nie jest w stanie cię dojechać do śmierci.
Myślę, że bardzo fajnie analogiczną przykładem jest to, opisał to w swojej książce Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Twórca logoterapii, że tak naprawdę sens życia może przezwyciężyć cierpienie, czy nawet w obozie koncentracyjnym. Jakby jesteś w stanie dużo więcej przetrwać, jeśli masz tą iskierkę wewnątrz siebie w postaci tego sensu. Prawda?
Tak, i muszę ci powiedzieć, że to jest nie tylko w sporcie, ale wszędzie. Ludzie, którzy przychodzą i pytają mnie albo piszą do mnie o różne rzeczy, mówią, że chcą się zmobilizować, a potem odbywa się między nami rozmowa, po co oni by się mieli tak męczyć. Kiedyś taki poeta powiedział, jak człowiek ma podnieść coś ciężkiego, to się najpierw powinien dobrze zastanowić. To jest ze wszechmiar mądre sformułowanie, bo nie tylko jak, ale też w ogóle po co? Po co ja się mam tak męczyć? Ja oczywiście teraz wstanę i pójdę do pracy, ale po co? Viktor Frankl był bardziej bezpośredni. On pytał swoich pacjentów, dlaczego się rano nie zabiłeś po prostu? mogłeś się obudzić, powiedzieć, nie, jednak pierwsze, nie, pozamiatane. Żeby ludzie doszli do tego, po co my w ogóle wkładamy ten wysiłek. I brak jakiegoś takiego głębszego celu, a zdrowie, które gdzieś tam w tle jest cały czas naszej rozmowy, jest klasyczną wartością utylitarną. Ono samo w sobie jest bezwartościowe. Czyli to, że ja będę zdrowy tylko po to, żeby był zdrowy, jest zupełnie bezcelowe. Bo ja wszystkich zanudzę swoim zdrowiem, sobie zatruję zdrowie i stracę motywację na samym.
Tak, i ten sens opiera się tak naprawdę w dużym stopniu na takiej świadomości. Świadomość z kolei opiera się na takim rozwoju duchowym, w którym kluczowe pytanie opiera się na tym, kim jesteś, dlaczego tutaj jesteś i jakie w ogóle prawa rządzą tym światem. Tak. I tak naprawdę bazą tego jakieś tam, no to jest, powinna być ta świadomość.
Wiesz, buddyści w ogóle mówią, że każde pytanie na świecie sprowadza się do pytania, kim jesteś. Że to na samym końcu zawsze będzie, ja tak daleko jeszcze nie dotarłem, ale wiem, że w psychologii ustalenie celu na poziomie własnej tożsamości jest pomocne. Jeżeli zastanawiasz się, jakim ja jestem supełkiem w sieci społecznych powiązań wokół siebie, który odpowiada za co? Że ja, co ja tu mam, co ja mam włożyć? Co ja takiego mam, że ja mogę kontrybuować? Dlatego znowu my też z dziećmi pracując, zwłaszcza w sporcie, ale też z ludźmi dorosłymi w biznesie, jak gdzieś ten moment dziecięcy im przyleciał, pytamy nie tylko za co jesteś wdzięczny, ale drugie pytanie, komu dzisiaj pomogłeś? Dlatego, że nasza kontrybucja w świat społeczny buduje o wiele więcej poczucia własnej wartości i sensu, niż to, że ja się czuję wdzięczny, jestem biernym odbiorcą czyjegoś wkładu. Bo jestem wdzięczny, że mama mnie kocha, że tata mi przyniósł obiad, że babcia mi podała kapcie, a wujek mi załatwił z dyrektorem szkoły, że dostanę piątkę. To jestem za to wdzięczny. Tak to dobrze niweluje lęk, ale nie buduje proaktywności. Dlatego to drugie pytanie, komu dzisiaj pomogłeś, jest w kontekście i sportu i tak dalej, nawet sportów indywidualnych mega kluczowe. Tak, my potrzebujemy się nawzajem wspierać.
Tak naprawdę w pewien sposób możemy powiedzieć, że w pewien sposób odpowiedzieliśmy już na to pytanie, ale chciałbym jeszcze poruszyć ten wątek, co jeśli osiągniemy ten sukces, ale nie jesteśmy w życiu szczęśliwi. Osoby, które są jakby nieszczęśliwe, wpadły w taki pewien rodzaj depresji, można zliczać w nieskończoność. To był bramkarz, który popełnił samobójstwo w niemieckiej lidze, Robert Enke, czy to jest Andre Agassi, czy nawet większość zawodowych koszykarzy w NBA z milionowymi kontraktami, o których mówił ostatnio Marcin Gortat, że przychodzi pani psycholog i mówi, że większość z was, którzy dzisiaj mają depresję, wszyscy się na siebie patrzą i zaczynają się śmiać, ale po głębszej terapii okazuje się, że rzeczywiście tak jest, bo jedna część naszego życia to droga do sukcesu, a druga to, tak jak powiedzieliśmy sobie, to poczucie sensu i spełnienia w życiu. Jak zadbać w takim razie o zdrową relację w tym, żeby takich rzeczy unikać?
Widzisz, pewnie powodów jest wiele. W przypadku sportowców trzeba pamiętać o tym, że jak uprawiasz sport na poziomie międzynarodowym, to wiele innych sfer życia jest zaniedbanych, a my potrzebujemy między innymi relacji, przepraszam, między ludźmi. To inni ludzie nas wyciągną z trudnych sytuacji, a jak ich nie ma, no bo ciężko, żeby było, jak ciągle jesteśmy w trakcie ćwiczeń albo zmęczeni i to w sumie zmęczenie z ćwiczeniami tylko tyle się i niewiele można na nas liczyć, żeby to pomagało. Jesteśmy też silnie zadaniowi, więc ta kompetencja społeczna na pewno wtedy bardzo kuleje. Związki sportowców są ciężkimi związkami i wtedy, kiedy inne dzieci się uczą całować i chodzić ze sobą na randki i mówić kocham cię, a ciebie już nie kocham, bo nie wiem, coś tam, to oni są w tym czasie na treningu, więc coś za coś. Oczywiście możemy zadać, czy wszystko jest w życiu ważne, czy my będziemy oceniać Picassa za to, że nie umiał grać na trąbce na przykład, nie? Jak umiał robić coś innego. Ale zakładamy, że to zdrowie psychiczne na koniec jest istotne. Ważne jest to, że z jednej strony prestiż i arena uzależnia nas od adrenaliny i potrzebujemy dużej pracy mentalnej, którą najczęściej ludzie sami nie potrafią zrobić, bo o tym nie myślą, bo arena oszukuje. Arena mówi ci, kim ty jesteś, że potrzebuje twojej sprawności, splendoru i tak dalej. I to cię uzależnia od tych wybuchów, fajerwerków, tłumów wiwatujących i tak dalej. A pamiętajmy, że twoje ciało w końcu cię zawiedzie prędzej czy później. Nie będziesz mógł tego robić, dlatego że osoby, które mają 10 lat w NIP, zrobią to jak pstryknąć. Dlatego my często mówimy sportowcom, ale zresztą nie tylko, że przeciwwagą dla tego arenowego kłamstwa z widowni, aplauzu, kim ty jesteś, jest normalna grupa znajomych, która cię zna od czasów, kiedy ty byłeś zwykły. Że jesteście na grillu, i ty mówisz, że ostatnio strzeliłem 5 bramek, a on mówi, dobra, kiełbasę podaj, tak? Że to jest takie, nie pierdziel, kiełbasę podaj. Że ich to w ogóle nie obchodzi, że oni są tacy z tobą, są taką twoją odbojnią. I to samo się mówi zresztą prezesom firm i zarządom, że tam nie usłyszą prawdy o sobie, tylko jak pójdą ze znajomymi z podstawówki albo z liceum na grilla, jak mają takich znajomych, to są wartości, które pozwalają pokazywać, kim ty jesteś tak naprawdę, a nie co ci przytomał, jak pan prezes, jak pan ładnie wygląda, a pan trener to najsuper, a ty jesteś najlepszym piłkarzem i tak dalej. A druga sprawa jest też taka, że potem tego całego splendoru oczywiście nie będzie, no jak przestaniesz grać. I to, co cię napędza, i to życie robi się takie zwykłaśne. Mało tego, w przypadku wielu sportowców nic nie zostaje. Bo ktoś na przykład jest gwiazdą w lekkiej atletyce, tam się kokosów nie zbija. Ale jesteś mistrzem Europy w lekkiej atletyce i jeżeli nie zadbałeś o jakieś inwestycje i nie masz duszy przedsiębiorcy, nie wiem, jak pan Korzeniowski u nas na przykład, to ci potem związek mówi dziękuję. A ty mówisz, a co ja mam teraz robić? A oni mówią, nie wiem, ale ja nic nie umiem, no to co? I zostajesz bez niczego. Dlatego te osoby dookoła trochę ci muszą pomóc sobie z tym poradzić. I jednym z sposobów na to jest zastanawianie się cały czas, że ktoś musi ci to pytanie ciągle wkładać do głowy. Po co ty to robisz? Sukces jest przereklamowany. Za każdym razem jak coś wygrasz. Zobacz, chcesz być w czymś mistrzem Polski. A już nieważne w czym. Jeździsz sobie, jeździsz. Na początku w ogóle musisz startować w prekwalifikacjach, bo nie jesteś jeszcze prawdziwym zawodnikiem. Potem pierwszy raz w życiu ci się udaje wziąć udział, jesteś 17 na 17 zawodników, potem więc się denerwujesz, potem jesteś 15, więc się denerwujesz, jesteś tam drugi, więc już się zaczyna robić grząsko. Bo od momentu, kiedy się robisz drugi, to tak, więcej się z tego robi stresu niż satysfakcji, bo drugi to już taki prawie pierwszy. Wyprzedziłeś parę osób. Jak zaczynasz wygrywać, to już coraz mniej osób cię kocha, czy wielbi, a coraz mniej kocha. Już zaczyna przeszkadzać, że ty przyjeżdżasz na zawody, bo już wiadomo, że będzie cienko na podium. Że już jak nie będzie tej osoby, która zwykle jest pierwsza, to już ty zawsze będziesz pierwszy. Czyli wszyscy zawodnicy, jak przyjeżdżają, to patrzą, czy ty jesteś. I już widzisz, że się nie cieszą. Wszyscy mówią, hej, no hej Cyprian, hej. A ty wiesz, że to już nie jest to. I w pewnym momencie z rozrzewieniem zaczynasz myśleć, że najbardziej się cieszyłeś, jak wygrałeś prekwalifikację w ogóle. Że to było takie beztroskie, że ty chciałeś być zawodnikiem, wszyscy mówili, o brawo, Cyprianek, dostałeś się do prawdziwych zawodów, super. Ty myślisz, że to było największe, wszyscy się cieszyli, że ty się dostałeś. A potem wygrywasz, dostajesz ten puchar, wszyscy mówią, no brawo, brawo, super, fajnie. Bo wiesz, my mamy taką mentalność. Trzeba o tym jasno powiedzieć. Chcemy, żeby wygrał najlepszy, ale chcemy, żebyśmy my wygrali. Po prostu, tak? Sport jest sport, ale jakbyśmy my wygrali, to by było w ogóle najfajniej. I od tego momentu zaczyna się szyszka w tyłku, bo jak już jesteś pierwszy, to już wyżej nie będziesz. To już musisz być w następnym roku znowu pierwszy. I zaczyna się stres. A może trzeba by pojechać może na Mistrzostwa Europy teraz, jak już w Polsce jesteś pierwszy. A tam już nie będziesz pierwszy. I nagle odkrywasz, że sukces się nigdy nie kończy. Znaczy ta presja już nad tobą zawsze zostaje. Ciągle, to też Marcin Gortat mówi, że jego nie motywuje jego drużyna przeciwna, z którą gra. Tylko jak on to powiedział, ten dzik, który siedzi na ławce rezerwowych, którego trener tylko patrzy, aż będzie miał lepsze wyniki niż Marcin Gortat na parkiecie. Na treningu, po treningu, w tych krótkich momentach, kiedy on wchodzi. To jest permanentna presja. W sumie nie ma czegoś takiego jak sukces w sporcie, bo w sekundzie, w którym masz w ręku puchar, to już zaczynasz mieć szyszkę, że zaraz będzie kłopot. Chyba, że potrafisz to zmonetyzować, możesz napisać w CV mistrz Polski i tam, nie wiem, zarządzać nieruchomościami. Ale poza tymi sytuacjami to jedynym skarbem największym, który ci do końca życia zostaje, jest charakter, który sport ukształtował. Czyli to, że jesteś człowiekiem celu, że potrafisz się zmusić, zmobilizować, nawet jak ci się nie chce, do tego, co wiesz, że powinieneś zrobić. Że w długim terminie patrzysz na wyniki, a w krótkim terminie nie za bardzo się przejmujesz, bo wiesz, że bardziej liczy się tendencja niż poszczególny wynik. Że ma być statystycznie coraz lepiej, a nie za każdym razem coraz lepiej. Że może jak jest za bardzo, to trzeba przestać. A jak za mało, że może trzeba kogoś zapytać, że trzeba szukać sposobu, że za mało powtórzeń, że jak powtórzysz 500 razy, to już na pewno wyjdzie, a na razie zrobiłeś 30, więc to, że ci nie wychodzi, to nic nie znaczy. To po prostu robisz 30 razy i uczysz się wykopywać wtyczkę od oceny tej sytuacji, bo wiesz, że pierwsze 150 razy nie wyjdzie. Bo zawsze 151 razy nie wychodzi, a nie robisz czegoś, kurna, ja się nigdy nie uczy. W ogóle ta myśl się nie pojawia, bo dochodzisz do pracy w takiej mentalnej rzeczy. I dlatego mówimy, że w sporcie ta droga jest ważniejsza od celu, a sukces to jest takie dla reklamodawców, żeby sobie widownia poklaskała, żeby tam puchar pomachać, żeby zespół dostał, żeby trener dostał reklamę, bo trenerzy u nas też za dużo nie zarabiają, ale mogą w reklamie wystąpić, czasem coś tam się zadzieje. Tak to takie, tak fajnie wygląda, ale dla sportowca to życie jest zupełnie inne. On sobie co roku zadaje pytanie, czy już, czy to już jest moment, tak? Nie? Robert Lewandowski też przecież był już w pół, on już chciał przestać. On już powiedział, że nie, on już nie będzie grał w tego. A teraz też co roku się zastanawia, czy to już jest pora, bo on już jest w takim wieku, że każdy sportowiec woli odejść, jak jest dobry, a nie wtedy, jak już będzie na wózku gonił piłkę, nie? I tam wszyscy będą mówić, Robert, no może kiedyś tak, ale teraz to trochę, wiesz, każde stado idzie tak szybko, jak najwolniejsi. Więc jemu by wypadało odejść tak jak Michael Jordan, tak? Czy no, Tiger Woods to akurat tam wrócił, ale w momencie, kiedy jest jakąś legendą. I to też jest duże przejście. Natomiast my widzimy, że potem jak te osoby ze sportu wychodzą, to jest im o wiele łatwiej. Zakładając, że sobie nie zdewastowały zdrowia tak, że to jeszcze da radę dźwignąć wątek, to jest im po prostu łatwiej, bo na przykład zmywają naczynia bez cierpienia, no, albo nie wiem, albo uczą się czegoś nowego.
I myślę, że to też jest warto podkreślić, że to jest zupełnie inne życie sportowcy, w sensie gdzie wchodzą w grę na naprawdę duże pieniądze, duże obciążenie, duża presja. Myślę, że też pewną drogę do nieszczęścia tych ludzi jest taki, bym powiedział, materializm czy konsumpcjonizm skrajny, nie oparty na takich mocnych fundamentach, czyli wiadomo, sława, pieniądze,
wiesz, no my rozmawiamy,
samochody. To, co mówiłem na swoim wykładzie też chyba na Tedzie Simons jednak powiedział, że gdzieś tam w każdym sklepie powinna stać taka papuszka, która mówi na wejściu "It won't make you happy, it won't make you happy", czyli jakby to przestanie, nie stanie się szczęśliwy, że coś kupisz, że poszukaj szczęścia w sobie, bądź wdzięczny za najmniejsze dary w życiu, no, że radość nie jest w rzeczach, tylko jest w nas.
Najczęściej, wiesz co, najczęściej dla osób, które są zmotywowane do działania i szczęście czują i wdzięczność za to, że mogą robić to, co lubią. To jest najlepszy moment w każdym i w przygotowywaniach do marnerzy. Ja idę poćwiczyć i jestem wdzięczny, że ja w ogóle... To jest najlepszy moment z tego wszystkiego, że jestem na ćwiczeniach i robię. Ale w sporcie zwłaszcza jest to bardzo widoczne, bo o tym materializmie też rzeczywiście i takim splendorze, który jest zbędny. Ja nie znam badań, które mówiłyby o jakiejś korelacji, że to jest złe, ale ogólnie wiadomo, że złoty środek jest w 2/3 i że ktoś cię musi powstrzymać. Chyba... Dobrym przykładem będzie bodybuilding. Arnold Schwarzenegger powiedział tak. Bodybuilding całkiem niedawno skręcił w złą stronę. Słyszałeś tą jego wypowiedź? On powiedział tak. Kiedyś jak ktoś patrzył na bodybuilderów, tak jak na wszystkich innych sportowców. Jak widzisz mistrza świata w nartach, to myślisz tak, kurna, chciałbym tak jeździć. Jak widzisz mistrza świata w gimnastyce artystycznej, kurna, to jest super, chciałbym tak umieć zrobić na trawniku. A jak widzisz mistrza w bodybuildingu, to myślisz tak, kurna, obiad mi się cofa. Tak? Że w każdej innej dyscyplinie sportu czujesz zazdrość przez to, jak co potrafi albo jak wygląda pierwsza osoba, a w bodybuildingu to skręciło w taką stronę, że myślisz, że nie, no to już jest coś nie tak. Że kiedyś bodybuilderzy byli osobami, które wyglądały dobrze, tak? Na przykład ty wyglądasz super, wyglądasz na mega fit osobę, patrz na ciebie, zdrowy chłopak, dobry chłopak, tak i tak dalej, gdzie byłeś, jak szukałam męża, nie? Ale jakbyś sobie cały czas piłował stan zapalny w mięśniach, a podobno na niektórych zawodach to w ogóle jest super akcja teraz. I dlatego sport akurat jest takim miejscem, w którym być może czasami właśnie dobrze widać, że ktoś już przeciągnął, że przeholował, że to nie o to chodzi. A wracając do twojego początkowego pytania, no to rzeczywiście droga ponad celem, tak? To trochę ci, co jeżdżą na czoperach, wiedzą, że to nie chodzi o to na motocyklu, żeby gdzieś dojechać, tylko żeby jechać, tak? Ten sam proces jest istotny. I jak z taką myślą zostajesz, że ja też piszę te książki, też wiem, że ja nie napiszę wszystkich książek, to tylko Chuck Norris zrobi wszystkie pompki, a ja nie zrobię, nie napiszę wszystkie, a w trakcie pisania którejś prawdopodobnie umrę, ale sobie będę pisał ją. Se ją będę pisał i po prostu tam gdzieś ulegnę biodegradacji i będę zadowolony. Ale nie musi to być po wydaniu, po nagrodzie, po coś tam, bo wiem i mam, jak mówię, przykład z najbliższego otoczenia, że każdy sukces po 5 sekundach już jest dewaluowany w głowie. Już jest takie, a za rok? A co teraz? A z kim teraz muszę wygrać? Ojej, z nią to ja nigdy. Z nią to... No to już teraz nie. To jest po tym, jak z podium zejdziesz. Nie? Jest taki moment, fajnie. Więc jakby tylko na tym chcieć budować motywację do sportu, to tego jest po prostu za mało i za rzadko.
Reasumując naszą rozmowę, myślę, że możemy to sprowadzić do tego, co powiedziałeś w środku naszej rozmowy o tym znalezieniu tego sensu w życiu, że stymulowanie się takimi krótkotrwałymi przyjemnościami zatraca w pewien sposób też naszą istotę, z którego to w ogóle wychodzi, z takiej głębi, która właśnie opiera się na tej świadomości, na rozwoju duchowym, która z drugiej strony, żeby do tego dojść, trzeba czegoś doświadczyć, tak? Jak też z drugiej strony też nie każdy może tego doświadczyć, jak pisał chyba Eckhart Tolle, że rozwój duchowy przeważnie rozpoczyna się tam, gdzie poniosłeś w jakiejś sferze wielką porażkę lub stratę, no, albo twój sukces okazał się pusty i bez znaczenia, tak? Nie mając tego sensu, możesz dojść do sytuacji, w której Jesteś najlepszym sportowcem na świecie, w swojej dziedzinie. Zarabiasz mnóstwo pieniędzy, masz żonę i tak dalej, ale to jest wszystko puste i nie ma, tej wartości w tym, prawda?
Tak, dokładnie. Jim Carrey powiedział, że najbardziej jego życzeniem w życiu, on jest bogatym aktorem, jest to, żeby wszyscy mieli masę pieniędzy, tyle ile chcą, żeby móc zobaczyć, że to w ogóle nie daje tyle, ile się w życiu spodziewali, tak? Że po prostu masz masę hajsu i powyżej, oczywiście kogoś nie stać na jedzenie i tak dalej, no to tak, ale od pewnego momentu i to o wiele niżej niż byśmy się spodziewali, to przestaje cokolwiek zmieniać, bo ta presja się przykleja na stałe. Dlatego sens uprawiania tej drogi, głównie taki sens, którym w jakiś sposób pomóc innym, to polecam słuchaczom, jeżeli cokolwiek. Dlatego, że robienie rzeczy dla siebie jest generalnie licho motywujące. To silnie koreluje z narcyzmem, ale jeżeli ja mogę komuś coś pokazać, zachęcić, udowodnić, mieć szansę dłużej się pobzykać ze swoim partnerem, czy mieć więcej siły, żeby poskakać z dziećmi, czy w czasach, kiedy mówi się, że siedzenie to nowe palenie, spowodować, że pomogę w życiu być może jednej osobie, żeby się bardziej ruszała, a jak ona pomoże jednej osobie, to już wystarczy. Tak? Ludzie znajdują jakieś abstrakcyjne rzeczy i muszę Państwu powiedzieć, że najczęściej to, co w głowie znajdziemy, nie jest jakiś, że tyłek na murwie swoją intelektualną głębią. Nie, tylko my po prostu powiemy tak, no to jest to, tak? Jakby już. Jak tego nie rozumiesz, no to co ci będę tłumaczył? No ja jestem trenerem sportowym, ja się staram pomagać ludziom zobaczyć to, żeby znaleźli swoją drogę przez ruch, tak? Albo bo wiem, że ruch relaksuje. No może i super, może Norwid się w growie nie przewraca. A wiesz, a nie przewraca się, ale ja tak czuję, że tak jest. No i po prostu to robię. I pewnie umrę próbując i po mnie ktoś dwóch zostanie moich uczniów, którzy będą to robili dalej. I tak w kółko. I tak ta ludzkość gdzieś tam może dłużej pociągnie.
Super, Miłosz. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Powiem Ci, że no, masz niesamowitą wiedzę. Twój w ogóle storytelling jest w ogóle imponujący. Mało znam ludzi, którzy w ogóle są w stanie na każdy temat powiedzieć jakąś ciekawą historię jeszcze z dozą takiego humoru, więc bardzo Ci dziękuję w ogóle, że wpadłeś na to spotkanie. Duży zaszczyt dla mnie, no i bardzo się cieszę, że podzieliłeś się.
To dla mnie. Bardzo Ci dziękuję i bardzo Państwu dziękuję za ten czas, mam nadzieję, zainwestowany, który spowoduje, że tam ktoś kawałek się przespaceruje więcej niż by mógł, bo jednak, jak powiedzieliśmy, trzeba szukać sposobu na to, żeby trochę się ruszyć, bo organizm normalnie funkcjonuje, jak się trochę rusza. Nie bardzo, a niektórzy lubią bardzo, ale każdy trochę. Dziękuję Państwu, to dla mnie wielki zaszczyt.